Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dzisiaj temat naszych rozmów: być darem dla człowieka, jako jedna z miar świętości Jana Pawła II. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa oraz dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Cieszymy się, dziękujemy, że ksiądz profesor przyjął zaproszenie. Już mieliśmy okazję spotkać się w programie naszym w telewizji Trwam, dzisiaj po 18:00, teraz w Radio Maria. Proszę bardzo, księże profesorze.
Szanowni i drodzy Państwo, pragnę najpierw, może jeśli mi wolno zaproponować taką formę naszego spotkania, bym najpierw zaprezentował Państwu pewną skromną porcję treści, a później moglibyśmy sobie chyba do pierwszej w nocy tak pogawędzić na te tematy, czy też jeśli Państwo pytaliby o inne rzeczy, jeśli coś będę wiedzieć, chętnie się z Państwem będę dzielić moimi doświadczeniami intelektualnymi. Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka, człowiek darujący się udowadnia, że istotnie w pełni zrozumiał ostateczną tajemnicę jego bytu osobowego i w pełni ją w tym wymiarze istnienia we wszechświecie określonym przez przestrzeń i czas także urzeczywistnił. A więc człowiek dar to koncepcja człowieka na wskroś biblijna, chrześcijańska i kościelna, a jako taka jedyna pośród bardzo wielu propozycji rozumienia człowieka w różnych kulturach i cywilizacjach ludzkich bądź religiach, które założył sam człowiek. Fascynującym w myśli Karola Wojtyły jako kapłana i filozofa, później kardynała i Ojca Świętego, jest ta przez wiele żmudnych lat wymodlona, przemyślana, głoszona i naturalnie okupiona heroicznym cierpieniem wizja człowieka daru. Kim jest ten drugi? Skoro być w pełni człowiekiem oznacza podarować mu w pełni własne człowieczeństwo. Według Ewangelii Jezusa jest nim każdy, ale szczególnie głodny, spragniony, przybysz, nagi, chory, więzień, czyli najmniejszy, bowiem z takim utożsamił się Chrystus jako miara świętości Boga Ojca. Ale drugim jest według Jezusa także kobieta i mężczyzna, rodzic i dziecko, przełożony i podwładny, biedny i bogaty, człowiek wsi i miasta, prosty i wykształcony, rodak i obcokrajowiec, znajomy i nieznajomy, przyjaciel i nieprzyjaciel, polityk i obywatel, właściciel i żebrak. Dlaczego Jan Paweł II ustawił w samym centrum jego refleksji i nauki o człowieku Chrystusa, nazwanego według Tadeusza Stycznia oknem miłości zbawczej, w którym objawia się wcielone słowo Ojca jako zarazem najbardziej miarodajne słowo o człowieku? Sądzę, że Tadeusz Styczeń bardzo trafnie odczytuje filozofię człowieka Karola Wojtyły i papieża Polaka. Skoro dla autora osoby i czynu czyn człowieka jest oknem na świat ludzkiej osoby, to słowo Ojca stające się w pełni czasu prawdziwym człowiekiem staje się z jednej strony najdoskonalszym oknem do zrozumienia i umiłowania samego Boga Ojca, a z drugiej strony najdoskonalszym oknem do zrozumienia i umiłowania człowieka, co potwierdzają jego wprost dzisiaj legendarne słowa ze Starego Placu Zwycięstwa w stolicy Polski. Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Co między innymi Sobór Watykański II też wyraził podobnymi słowami: Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. obecnym kryzysie cywilizacji, a przede wszystkim na Zachodzie, pisze Jan Paweł II, ma miejsce zapomnienie o Bogu, czy też zepchnięcie Go na ubocze, co zmusza niestety do konfrontacji z sekularyzmem. Stanowisko Ojca Świętego jest proste. By odzyskać człowieka jako człowieka, należy najpierw powrócić do samego źródła życia, czyli do Boga Ojca, poprzez Syna jako jedynego pośrednika, którym nie jest ani sama wolność pojęta liberalistycznie, ani duch absolutny państwa według Hegla, ani kapitał w kapitalizmie, ani materia Darwina, Marksa i Engelsa, ani popęd Zygmunta Freuda, ani krytyka u nowej lewicy, ani rasa według nazizmu, ani nicość wszystkich kierunków nihilistycznych, ani używanie według utylitaryzmu, ani zwątpienie w sceptycyzmie, ani pozytywistyczna wizja samozapośredniczającego się świata, ani wielość w pluralistycznej koncepcji społeczeństwa, ani nie dająca się niczym przezwyciężyć sprzeczność postmodernistyczna. Oto dlaczego w myśli Jana Pawła II, zaraz po Bogu, jako centralnym temacie jego pełnego poświęcenia życia, głębi myśli, niezłomnej wiary i graniczącego z męczeństwem czynu, pojawia się człowiek. Bowiem w nim odnajduje on obraz Boga jako Trójcy Przenajświętszej, mieszkanie Ducha Świętego oraz chwałę Chrystusa. Jego zatem czyni on drogą Kościoła, by przedłużyć wzrok Chrystusa skierowany kiedyś w stronę osoby ludzkiej, którą wraz z Ojcem i Duchem Świętym stworzył z miłości Królem i Panem siebie i rzeczy. Jako żywy obraz wiecznie istniejącego Boga, człowiek jest bytem substancjalnym, to znaczy istniejącym od pierwszego momentu poczęcia, jako byt w sobie, czyli nie będącym żadną wypadkową ewoluującej materii, ani ewoluującego w swoim rozwoju społeczeństwa. Jako taki człowiek jest podmiotem, czyli sobą, i to na wieki, ponieważ jest podmiotem w swoim niepowtarzalnym człowieczeństwie. Po prostu, tam gdzie pojawia się osoba ludzka, nie ma dubletów. I chociaż w każdym człowieku jest rozum, wolna wola i pamięć, to jednak posiadane są one przez każdego człowieka w sposób niepowtarzalny. Rozum ludzki osiąga swoje całkowite spełnienie bytowe w sensie poznawczym, gdy stawia na prawdę. Wolność ludzka realizuje siebie samą wówczas, gdy jest sobą w pełni swoich praw i obowiązków. To samo trzeba powiedzieć o społeczeństwie. I co ciekawe, że tę przestrzeń nakreśla niebiański architekt ludzkiej wolności. Nie może jej wyznaczyć ani drugi człowiek, ani nawet sam człowiek, ani żadna partia, ani nawet Kościół, lecz jedynie sam Stwórca człowieka i jego nieśmiertelnej wolnej woli. Człowiek dar Boży uzewnętrznia Boga jako sługę sług, który stał się ciałem, to znaczy człowiekiem, by przyjąwszy postać sługi, potwierdzić swoją troskę o zbawienie człowieka, że miłość Boża istnieje, stwarza i zbawia w jednym celu, aby służyć i służbę wieczną uczynić fundamentem tego Królestwa Niebios. Tak oto pojęcia dar i służba są wyrażeniem konkretnego przeżywania miłości w myśli, słowie, postawie i czynie. Najdoskonalszą odpowiedzią człowieka na dar z góry jest według papieża Polaka pokorna służba, w której człowiek staje się sługą wszystkich. Od wczesnych lat życia Karol Wojtyła zgłębiał prawdę o człowieku, aż dotarł do jego ostatecznych głębin, to znaczy niejako do serca człowieczeństwa, jako daru najwyższego. Osierocone dzieciństwo i młodość wyostrzyły jego widzenie człowieka jako niepowtarzalnego i niezastępowalnego daru, a tym bardziej poznanie Boga jako Pana daru. studia w podziemnym uniwersytecie rozpoczęły wieloletnie i systematyczne badania naukowe na temat osoby ludzkiej, zredukowanej przez ówczesny nazizm oraz marksizm-leninizm do części przyrody lub państwa. Badania te dotyczyły także pochodzenia człowieka z krainy wiecznego daru, istoty człowieka jako zdolnej duchowo i cieleśnie stać się wzorem Maryi, służebnicy pańskiej, bezinteresownym darem z siebie samego, co znalazło się w Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II oraz najwyższego celu ludzkiego bytowania, które nie może spełnić się poza wymiarem tego obrazu i podobieństwa do Boga objawienia, stanowiącego niezmienną podstawę całej chrześcijańskiej antropologii. Jan Paweł II jako myśliciel należy z pewnością do grona tych uczonych, którzy w namyśle nad kosmosem poświęcili właśnie człowiekowi najbardziej godne miejsce. Skoro Ojciec Święty zrozumiał prawdę o człowieku jako darze świętego świętych, to sferę powołania do czynu stanowego i zawodowego papież z Polski, począwszy od pierwszych lat dojrzewającej młodości, z fascynacją swojego ducha i niezwykłą konsekwencją przeniknął pragnieniem uświęcenia siebie i drugiego na drodze naśladowania przede wszystkim Chrystusa, mistrza wzoru, ale także innych osób, które zasługują na to, aby je naśladować. Wszystko podporządkował temu naczelnemu celowi: sztukę aktorską w teatrze podziemnym, pracę w kamieniołomach, działalność konspiracyjną ratującą, ryzykując życie, własne, nie tylko młodziutką Żydówkę, studia w Rzymie, misję kapłańską i biskupią, zaangażowanie uniwersyteckie oraz niepowtarzalne pasterzowanie Piotrowe na progu tysiącleci. Za Izajaszem i świętym Pawłem poznaje Chrystusa jako sługę pańskiego i stawia go przed współczesnym człowiekiem i dziejami kultury ludzkiej jako klucz do zrozumienia istoty każdej bytowości i jej posłannictwa. Ten klucz Boga Ojca w osobie Syna Jezusa przypomina człowiekowi nauki uniwersytecie, alma mater, służ prawdzie. Nauka wielka była i jest wcześniej czy później zorientowana na prawdę transcendentną, czyli boską. W przeciwnym razie wynaturza się i staje się łatwo fałszem i kłamstwem, to znaczy antynauką, co nazywamy też ideologią. Dzisiaj istnieje wprawdzie wielu uczonych otwartych na tę prawdę, ale zaskakująco wielu ludzi nauki, pod pozorem popadnięcia w nurt ideologiczny, nie tylko że unika nawiązywania do Boga, lecz co więcej, sądzi, że taka postawa jak najbardziej koresponduje z bytem człowieka uczonego. Dlatego dzisiejsza nauka, choć na niektórych obszarach techniki, ekonomii, informatyki, medycyny rejestruje swoje sukcesy, to jednak jest ich w gruncie rzeczy niewiele, gdy porównamy wielkość talentów ludzkich z wielkością ich dzieł. Systematyczne odcinanie ludzkiego intelektu od prawdy boskiej prowadzi do zamykania rozumu ludzkiego na każdą prawdę. On może ją wprawdzie widzieć, ale on nie może jej spostrzec, ani się z nią spotkać, ani ubogacić się jej głębią, ani uradować jej pięknem, czyli wtedy nie potrafi tym samym usensowić siebie i swojego życia jeszcze bardziej. To jest dramat człowieka jako reprezentanta lub sympatyka antynauki, posługującej się narzędziem relatywizacji prawdy. Ojciec Święty pisze tak o tym procesie. Niektórzy filozofowie, rezygnując z poszukiwania prawdy dla niej samej, za jedyny cel swoich poszukiwań uznali subiektywną pewność lub praktyczną użyteczność. W konsekwencji stracili z oczu prawdziwą godność rozumu, któremu nie pozwala się już poznawać prawdy i szukać absolutu. Innymi słowy, jeśli pragniemy ocalić rozum, to można to uczynić jedynie z pomocą prawdy. W przeciwnym razie traci się rozum. Jeżeli dokonuje się negacji prawdy poprzez jej relatywizację lub różne formy prześladowania, to w następstwie tego procesu eliminuje się także wolność osoby ludzkiej w różnych aspektach ludzkiego bytowania. Wprawdzie nie można człowiekowi zabrać tej wielkiej bytowej zdolności bycia wolnym, ale można ją dalece ograniczyć. Dlatego Jan Paweł II wskazuje w gruncie rzeczy na nierozerwalny związek prawdy i wolności. Pisząc, prawda i wolność albo istnieją razem, albo razem marnie giną. Z jednej strony każda prawda poszerza niejako wolność, otwierając przed nią nowe horyzonty życia, a z drugiej strony wolność stanowi konieczny warunek dla poszukiwania i umiłowania prawdy. I tak jak nie ma prawdziwej wolności bez prawdy, tak też nie ma obiektywnej prawdy bez wolności. W Evangelium Vitae czytamy: rewindykacja prawa do przerywania ciąży, dzieciobójstwa i eutanazji oraz prawne jego uznanie jest równoznaczne z przyjęciem wynaturzonej, nikczemnej wizji ludzkiej wolności, z uznaniem jej za absolutną władzę nad innymi i przeciw innym. To jednak oznacza śmierć prawdziwej wolności. A takie państwo przekształca się w państwo tyrańskie, którego ideał demokratyczny zostaje zdradzony u samych podstaw. Dla człowieka sztuki być wezwanym przez Chrystusa, to znaczy jego powołaniem jako poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, aktora, jest służyć bliźniemu i całej ludzkości upowszechnianiem prawdziwego piękna, jako echa obecności Ducha Bożego, oraz otwierać umysły na rzeczywistość wieczną. Artysta wspina się na szczyty swojej twórczości w Bogu jako Panu swoich talentów. Każda forma zatem deteologizacji sztuki spłyca ją niewiarygodnie, nierzadko wskazując na materiał jako źródło, istotę i najwyższy cel czynu artystycznego, a sam sprawca pojmuje siebie jedynie jako element tegoż materiału, co prowadzi do destrukcji samego artysty i może doprowadzić każdego obserwatora tego typu dzieł też do zasadniczego kryzysu swojego człowieczeństwa. Człowiekowi polityki niebiański zarządca daruje władzę jako zdolność do oddziaływania na zewnątrz oraz wyznacza istotę i cel politycznego czynu. Służyć znaczy królować, czyli panować, troszcząc się o dobro wspólne. Każda inna koncepcja polityki jest błędną, zresztą już wielokrotnie zweryfikowaną przez historię polityki ludzkiej. Papież określa bliżej ideał polityka jako sługi najwyższego ideału sprawiedliwości, zwłaszcza wobec słabych i ubogich. Prawdziwy polityk według Jana Pawła II nie odrywa polityki od prawdy i porzuca wszelką wrogość. Dla praworządnego państwa zadaniem pierwszoplanowym jest niewątpliwie opieka nad rodzinami, stwierdza papież, ponieważ bez rodziny nie ma ani człowieka, ani państwa. Stąd prawo do życia jest według papieża fundamentem współżycia ludzi i wspólnoty politycznej i nigdy nie może być zredukowane do przedmiotu umowy, dyskusji, głosowania. Rodzina jest dziełem Stwórcy, natomiast państwo jest dziełem człowieka. Dlatego Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał w rodzinie świętej Maryi i Józefa, a nie w pałacu króla Heroda. Z pozycji Chrystusa człowiek i rodzina mają bytowość nieśmiertelną, natomiast państwo śmiertelną. Herod i wielu polityków są innego zdania. Odwracają porządek bytu, ustanowionego przez Boga, dlatego państwo chcą uczynić nieśmiertelnym na koszt uśmiercenia rodziny i człowieka jako jednostki. Jan Paweł II przypomina zasadę równości wszystkich w państwie wobec prawa. Państwo winno być gwarantem jednakowego pod względem prawnym traktowania wszystkich, co jest zagwarantowane absolutnie równą wrodzoną godnością wszystkich bez wyjątku. ale do przyjęcia tej prawdy potrzeba akceptacji Chrystusa jako jedynego słowa Ojca, w którym wszystko zostało stworzone. W przeciwnym razie nominalnie obecna zasada równości, na przykład w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się w praktyce istnienia państwa fikcją. Jako najwyższą normę ludzkiego życia papież uznaje prawo Boże, wieczne, obiektywne i uniwersalne, będące źródłem dla powszechnego i niezmiennego prawa naturalnego, którego kluczem jest także Chrystus. Dopiero bowiem w Nim odsłania się cała wspaniała głębia prawa naturalnego i ostatecznie tylko On stanowi gwarancję nietykalności tegoż prawa naturalnego wpisanego w każde serce ludzkie. Człowieka ekonomii papież uwrażliwia z pomocą Chrystusa jako klucza na to, że jest sługą planu ustalonego przez Twórcę i pracuje po to, by się zmartwychwstało. Przecież zarówno sam człowiek jako podmiot pracy, jak też i każda postać materii, którą człowiek przerabia w procesie produkcji, pochodzą od samego Stwórcy i ku niemu powinny zmierzać. Nie ma ekonomii dla ekonomii, lecz każda ekonomia jest dla człowieka, by zapewnić godne utrzymanie i rozwój. Stąd tylko gospodarka ukierunkowana na człowieka jest sprawiedliwą. Natomiast gospodarka materialistyczna w formie kapitalizmu bądź socjalizmu i komunizmu jako cele same w sobie są zaprzeczeniem obiektywnie poznanej ekonomii godnej osoby ludzkiej. Także różne postacie gospodarki liberalistycznej mają zasadnicze kłopoty z gospodarką zatroskaną sprawiedliwie o człowieka. Ponieważ wprawdzie tego typu ekonomia zdaje sobie sprawę z konieczności bycia gospodarki dla człowieka, ale jedynie dla najsilniejszych jednostek, a więc, mówiąc za Johnem Calvinem, dla wybranych. Natomiast cała pozostała rzesza ludzi jest zredukowana do środków produkcji i dlatego w liberalizmie mamy do czynienia z istotnym zranieniem porządku rozumienia i urzeczywistnienia procesu gospodarczego. Tym bardziej musimy być uważni, im intensywniej wmawia się człowiekowi, że swoją bytowość zawdzięcza materii oraz ze strony właśnie rozwijającej się materii z pomocą ekonomii człowiek może się zbawić, czemu zaprzecza zdecydowanie Jan Paweł II, pisząc: rozwój tylko ekonomiczny nie może wyzwolić człowieka. Wprost przeciwnie, prowadzi do większego jeszcze zniewolenia. Rozwój, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie uznaje istnienia takich wymiarów i nie dostrzega ich własnych celów i priorytetów, tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie. Kogo i jak komunikuje człowiek mediów? Według papieża dziennikarz wraz ze swoją misją jest także zapodmiotowany w chrystusowym kluczu stanowiącym wraz z Ojcem i Duchem Świętym wieczną komunię. Dzisiaj dziennikarz pracuje na pierwszym areopagu współczesności. Jego zadaniem jest z istoty swojej misji jednoczyć ludzkość. Komunio, to znaczy jedność lub wspólnota, by w tej światowej wiosce zbliżyć ludzi do siebie nawzajem, do świata, a przede wszystkim do Boga. W takiej perspektywie okazuje się, że prawdziwą komunikację medialną warunkują przede wszystkim prawda i miłość. Sama prawda bez miłości nie komunikuje, lecz medialnie uśmierca. Podobnie jak nie ma prawdziwej komunikacji miłości w mediach bez prawdy, bo wtedy mamy do czynienia z egoistyczną nienawiścią, niszczącą w samej istocie komunię osób. Dzisiaj obserwujemy także proces dążenia mediów do absolutnej autonomii i czynienia z siebie samych celów samych w sobie. To znaczy mamy do czynienia z procesem wypierania człowieka przez środki komunikacji. Tak oto środek medialny staje się quasi-osobą, natomiast człowiek jako prawdziwa osoba staje się środkiem, czyli rzeczą. W tym procesie upatruję osobiście największego zagrożenia ze strony koncernów medialnych, które pozycję wprost genialnych możliwości służby człowiekowi zamieniają na nowoczesne formy całkowitego zawładnięcia człowiekiem i ostatecznie zniszczenia jego człowieczeństwa. Ten proces jest bardziej niebezpieczny niż proces tworzenia tak zwanych faktów medialnych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością, a nawet bardziej niebezpieczny, aniżeli każda inna forma ideologii, łącznie z kłamstwem. Człowieka religijnego inspiruje sługa Boży Jan Paweł II w mocy klucza Jezusa do prawdziwie chrześcijańskiej pobożności. I pisze: proś Boga o dar pobożności, w istocie zaś dar czci należnej każdemu stworzeniu ze względu na Boga. Tak pojęta religijność ma dwa zasadnicze wymiary. Z jednej strony pobożność jest szeroko pojętą czcią dla Boga, Jego osoby, nauki i wszystkich Jego dzieł, a z drugiej strony prawdziwa pobożność odbija się w odpowiedniej, według samego mistrza z Nazaretu, postawie człowieka religijnego wobec drugiego człowieka oraz wszelkiego stworzenia. Chrystus jest zatem najważniejszym kryterium i miarą pobożności chrześcijańskiej. Niezmordowanym orędownikiem prawa do życia nienarodzonego, starego, cieleśnie lub duchowo chorego, wyzyskiwanego i każdego innego syna i córki tej ziemi stał się ten sługa Boży, który jako duchowy twórca polskiej solidarności miał odwagę wyrazić sprzeciw wobec każdej formy kultury śmierci i jej nihilistycznym planom unicestwiania człowieka i nazywał zarówno eutanazję zbrodnią, jak też i przerywanie ciąży, które według papieża jest zbrodnią i złem moralnym, którego żadne racje nie usprawiedliwiają. Takim adwokatem człowieka można być jedynie w Chrystusie. I do istoty adwokatury ziemskiej należy dobrze pojęty sprzeciw, pod warunkiem, że mamy do czynienia ze złem i niedoskonałością. Myślę, że zarówno przyszłość kultury polskiej, jak też i kultury całej ludzkości, jak też i przyszłość Kościoła Świętego, rozstrzygnie się na stosunku ludzi świata i wiary w Boga do człowieka, jako osoby rozumnej, wolnej i przeznaczonej do wieczności w domu Ojca. Papież wyakcentował w swoim nauczaniu bardzo mocno cnotę solidarności, czyli miłości i służby bliźniemu, zwłaszcza najuboższym, i w niej upatrywał konkretyzacji procesu rozwoju i wyzwolenia jednostki i całej ludzkości. Polską racją stanu dzisiaj jest w świetle Ewangelii Chrystusa pojednanie wewnątrz narodu i społeczeństwa polskiego wokół odnowienia wrażliwości na Boga i wrażliwości na człowieka. Stare i nowe ideologie, mające istotny wpływ na kształt myśli i postaw Polaków naszych dni, usiłują zatracić w Polakach wrażliwość na Boga, która ma doprowadzić do utraty wrażliwości na człowieka, co prowadzi nieuchronnie do materializmu praktycznego, co sprzyja rozpowszechnianiu się indywidualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu. Także koniecznym w tym procesie odnowy Polski i Polaków jest jeden fundamentalny wybór, a mianowicie, by Polacy naszych dni postawili na swoim odcinku istnienia i działania na niezwykłą wartość służby. W przeciwnym razie grozi nam wyzysk najgorszej kategorii. Wyzysk brata i siostry przez brata i siostrę, co przemieni każdego tak postępującego Polaka, chrześcijanina, w Polaka Kaina, do czego dążyły ideologie bolszewizmu, hitleryzmu, a obecnie między innymi ideologia nowej lewicy, czyli nowej postaci materializmu, który nie traktuje ani Boga, ani człowieka jako bezcennych darów, lecz odrzucając radykalnie Boga, zastępuje się kryterium szacunku, bezinteresowności i służby wobec człowieka wyłącznie kryteriami przyjemności i skuteczności, bądź też kryteriami wydajności, funkcjonalności i przydatności. Dałby Bóg, by to ogromne dziedzictwo służby ludzkiej, kapłańskiej i papieskiej słowiańskiego zastępcy Chrystusa na ziemi, w postaci otwartej na każdego kultury życia i łączenia go poprzez talent serdecznego dialogu z Chrystusem, zostało w całości przyjęte przez obecne i przyszłe pokolenia naszego narodu i przekazywane z przekonaniem ducha innym narodom na drogach nauki, polityki, sztuki, muzyki, gospodarki, religii i mediów. Papież Polak inspiruje nas w Chrystusie jako kluczu do cnoty męstwa, które zawsze ma swoją cenę, ale którą też wzorem niezwykle mężnego i odważnego Syna Bożego warto zapłacić. Jezus wiedział z góry, że bez najwyższej odwagi nie wypełni woli Ojca. Także dzisiaj męstwo jest bardzo aktualne i jak zawsze ogromnie twórcze. Męstwo w służbie człowiekowi, okupione zamachem w dniu 13 maja 1981 roku, toruje do dzisiaj drogi ludzkości ku tworzeniu kultury życia, czyli ku promocji człowieczeństwa jako króla stworzeń i milowymi krokami przybliża czas pielgrzymiego bytu ludzkiego ku nieskończonym horyzontom wiecznego bytowania człowieka zbawionego i przyodzianego przez jego Odkupiciela osobistą szatą świętości, której z serca życzę temu z jednej strony wielkiemu umysłem i miłującym sercem człowiekowi z naszego narodu i ojczyzny Polski, a z drugiej strony wielkiemu potęgą wiary i dopomagającemu rzeszom innych przekroczyć próg niebiańskiej nadziei, papieżowi z ziemskiej stolicy Piotrowej w Rzymie, aby mógł już teraz wiecznie istnieć jako święty dar wspaniałomyślnego Stwórcy i Zbawcy oraz wesprzeć Polskę, Europę i cały świat stworzeń w ich pielgrzymstwie ku pełni człowieczeństwa w wiecznie nieskończonym boskim życiu darze. Bardzo serdecznie i uprzejmie dziękuję Państwu za poświęconą uwagę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor dr habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa oraz dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Temat naszych rozmów: być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II. Telefony do studia, do Radia Maria: kierunkowy 056 Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Usłyszałam głos księdza profesora, więc chciałam serdecznie pozdrowić, jako że razem pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę, więc poczułam się w obowiązku przekazać pewne swoje doświadczenie, jakie zdobyłam w obecności jeszcze wtedy kardynała Wojtyły, będąc na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ponieważ jako, prawda, dziewczyna 19-20-letnia z tych szkół przyszłam tutaj na uczelnię wystraszona i na opłatku starej auli niemalże do mnie podszedł kardynał i z opłatkiem. Ja byłam tak wzruszona, więc to doświadczenie, to promieniowanie ojcostwa tak odbiło się na mnie, że kiedy został wybranym papieżem, ucieszyłam się, że tą swoją duchowość będzie mógł emanować na pozostałych katolików, nie tylko na każdego człowieka. Następnie dowiedziałam się, bardzo mnie ujęła ta postawa modlitwy, czyli szukania kontaktu z Jezusem Eucharystycznym. Później ojciec Krąpiec często opowiadał, że kiedy przyjechał Karol Wojtyła na uniwersytet, oczywiście dzięki ojcu Krąpcowi, zamieszkał u ojców dominikanów na Starym Mieście, gdzie znajdowały się, wiemy, te relikwie, relikwia drzewa krzyża Chrystusowego, na którym Chrystus zmarł i krew. Więc też dostrzegł ojciec Krąpiec stale ksiądz Wojtyła po mszy, kiedy wszyscy ojcowie szli na śniadanie, znikał, odprawiał drogę krzyżową, prawda, przed tymi relikwiami. No wiemy dużo, że w czasie obrad episkopatu też znikał i oddawał się modlitwie. Także ten duch modlitwy bardzo mnie ujął i nawet mówię, po 13 maja, nie wiem kiedy, sama zaczęłam biegać też przed te relikwie, błagać Boga o ocalenie i uzdrowienie. Następnie człowiek wielkiej pokory, ponieważ tak króciutko już po wyborze podszedł do mnie świętej pamięci pan fotograf, pan Janusz Kolasa, i też takim przyjęciem mówi: pani Krystyno, dopiero zobaczyłem, że kardynał Wojtyła, idąc zawsze z prymasem, nigdy jego nie wyprzedzał. Ja mówię, jak? Zawsze pół kroku, prawda, za kardynałem, za prymasem. Czy wychodzili z kościoła, czy z rektoratu, czy z auli. Mówi, ja musiałam z każdej strony uchwycić moment tych dwóch osób. Nigdy nie wyprzedzał. I ta pokora, prawda, później została niemal jak magnifikat udokumentowana w tym homagium, kiedy, prawda, prymas Wyszyński, to bardzo mocno przeżyliśmy, podchodził do papieża Jana Pawła. Jan Paweł poderwał się, podszedł do prymasa Wyszyńskiego, który złożył mu to homagium. Wiem, że wtedy powiedział Jan Paweł II: nie byłoby papieża na stolicy Piotrowej, gdyby nie twoja posługa i twoje oddanie Bogu, Matce Najświętszej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, pani Krystyno, i też bardzo serdecznie pozdrawiam, jak też i wszystkich pracowników, i studentów, i przyjaciół naszego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Jest 22:30, Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Józef Tel z Lublina. Ja chciałem się podzielić taką głęboką refleksją na temat stworzenia drugiemu człowiekowi. Otóż w tym roku, w październiku brałem udział w pielgrzymce do europejskich miejsc maryjnych. Przepraszam, wzruszenie trochę przeszkadza mi w formułowaniu myśli.
Czyli do maryjnych sanktuariów w Europie.
Tak jest, tak jest. I w czasie pobytu w Portugalii, konkretnie w Fatimie, w czasie krótkiego odpoczynku, przydarzył mi się taki przykry przypadek, po prostu zmyła mnie fala do Atlantyku. I proszę sobie wyobrazić, z jedyną osobą, która z grupy około 30 osób, która mi pomogła, ja za chwilę rozwinę to, okazał się kapłan, który był opiekunem duchowym naszej pielgrzymki. Po prostu sytuacja była taka, że bez jego pomocy bym utonął. On mi uratował życie. I tutaj chciałem podkreślić, w tym zajściu, w tym przypadku kilka elementów. Przede wszystkim było to dla mnie wielkie świadectwo wiary. Poza tym, jeśli chodzi o tegoż kapłana, łączenie głoszonej prawdy, głoszonego Słowa Bożego z postępowaniem, z czynami własnymi. Potwierdzenie wspaniałego powołania tego kapłana, a nade wszystko właśnie służenie drugiemu człowiekowi mimo bardzo konkretnego zagrożenia dla siebie, dla swojego życia, a przynajmniej zdrowia. To tyle. Chciałem, jeśli chodzi o mój głos na antenie, poza anteną jeszcze chciałem poprosić o pewną radę.
Z tym, że nie mamy takiej możliwości teraz, dobrze?
Rozumiem to w innym czasie.
Proszę bardzo. Dziękuję.
W innym czasie. Tyle chciałem. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy serdecznie za takie piękne świadectwo służby i gratulujemy i temu bratu w kapłaństwie i jednocześnie dziękujemy Panu za podzielenie się z nami tym cennym doświadczeniem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bolesław z Niemiec. Bardzo dziękuję ojcu za zaproszenie księdza profesora, a księdzu profesorowi dziękuję za wspaniały wykład. Chciałbym nawiązać do tego tematu poruszanego, znaczy w pierwszej części w telewizji. Chodzi mi o przede wszystkim religia na Zachodzie, bo ksiądz wspomniał, że na Zachodzie religia jest na świadectwie i tak dalej. Więc to małe sprostowanie. Moja córka chodzi do gimnazjum katolickiego i to nie jest religia, tylko religioznawstwo. Tak na marginesie. A teraz chciałbym wrócić do takiej, bym powiedział, jeden z istotnych problemów obecnej cywilizacji śmierci. Skąd się to bierze i dlaczego? Jeśli chodzi o to jest sprowadzenie człowieka do że tak powiem, życia tylko na ziemi. I skąd się bierze według mojego rozeznania eutanazja, aborcje i tak dalej. Więc tak, jeżeli ksiądz wspomniał, że człowiek ma wartość wtedy w obecnych czasach, jak jeżeli jest użyteczny. Z racji postępu techniki wiadomo, że ta użyteczność, ta ilość tych ludzi będzie nadmierna, bo całą linię będzie obsługiwał na przykład automat, czy tam powiedzmy sobie komputer, więc ci ludzie, no coś trzeba z nimi zrobić, a ponieważ przyrost jest tam powiedzmy sobie geometryczny, więc sposobem na to jest właśnie eutanazja i aborcja. Tak mi się to wydaje. Oczywiście sprowadzenie tego do ziemi, ale tutaj oczywiście działa szatan, bo szatan próbuje człowieka sprowadzić tylko na ziemię, a wytrąci, że tak powiem, w człowieku tę potrzebę trwania ponadczasowego. Wracając do tych wszystkich, do podmiotowości osoby, to takim atrybutem tego to jest oczywiście wolna wola, ale problem jest w tym, że dzieciństwo decyduje o tym, czy ten człowiek się upodmiotowi, albo da mu się szansę upodmiotowienia, bo dziecko z natury stawia pytania, ciekawość i tak dalej. Wtedy zdobywając wiedzę, która go w konsekwencji sprowadzi do wnętrza swojego, no to wtedy on tę tożsamość i tę podmiotowość może w sobie, że tak uzmysłowić, uświadomić sobie ją. A propos teraz Polaków, więc z mojego rozeznania Polacy są najbardziej uduchowieni w Europie i to jest główną przyczyną zwalczania Polaków, bo przecież człowiek uduchowiony nie reaguje na reklamy, na właśnie na to ciągle mieć, tylko być. I w związku z tym tak się tępi. No, oczywiście zainteresowani są też z lewej i z prawej, czy ze wschodu i zachodu ziemiami polskimi, tak na marginesie. Teraz wracając jeszcze do tego upodmiotowienia, więc tutaj niepośrednią rolę oczywiście odgrywa rozum. Poprzez rozum można dotrzeć do racjonalności wiary, która spełnia tę podstawową właśnie taką drogę do przejścia ponad to życie ziemskie. Jeśli chodzi dalej o ubezpodmiotowienie, ten proces dehumanizacji, no to rzecz jest w tym, żeby z człowieka uczynić takiego użytkownika, który ma przysparzać, stwarzać możliwości, że tak powiem, wzbogacania się tych, którzy o tym decydują, ale pytanie jest, po co im to? I na to trudno mi znaleźć odpowiedź. Teraz wracając do rozwijania możliwości rozumienia, używania rozumu, no to oczywiście jest to bardzo ważne, aczkolwiek sam doświadczyłem, próbując w ten sposób wychowywać dzieci albo stwarzać im warunki do rozwoju, że jednak rozwijanie sprawności intelektualnej to niestety jest za mało, bo poprzez sprawność intelektualną również szatan może na człowieka oddziaływać. Do tego jest potrzebne serce, a to już jest bardzo głęboki temat. Teraz wracając do ostatniego, do tego tematu, który ksiądz profesor był uprzejmy poruszyć, omówić już podczas audycji radiowej, chciałbym powiedzieć, że dar bardzo istotny, żeby człowiek stał się darem dla kogoś, ale to jest w sensie intencji, ale żeby ktoś mógł odebrać ten dar, przyjąć go, no to już jest złożona sprawa i na tym na razie zakończę. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem i wszelkich łask Bożych dla całego Radia Maryja, dla ojca dyrektora, no żeby przetrzymał te wszystkie ataki, jak i dla księdza profesora, wielu takich łask, które prawdę objawioną, że tak powiem, jeszcze bardziej mu przybliżą. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, Panie Bolesławie, za tych wiele ciekawych uwag i pytań. I tak po prostu postaram się zająć stanowisko w kolejności pańskich pytań. I to właśnie jest inny proces, że treści nauki religii są, tak jak pan Bolesław nadmienił, zamienione na religioznawstwo, czyli na zdobycie pewnej wiedzy o różnych religiach. W Niemczech znany mi jest ten proces, ale pomimo wszystko jest to proces bardziej taki wewnętrzny w Kościele, a także w relacji Kościół-Państwo na tym polu w Niemczech. I to jest bardzo złożony problem, ale mimo wszystko istnieje na świadectwie religii w Niemczech. Nawet można zdawać maturę z tego. Także to jest bardzo duże i proszę zobaczyć, jest to istotna różnica na przykład w odniesieniu do prawodawstwa polskiego, które nawet na tak cywilizowanym etapie w rozwoju Polski i ludzkości, kiedy jesteśmy wolni, kiedy możemy rzeczywiście tutaj nasze stanowisko wobec religii wspaniale, w odpowiedni, godny człowieka sposób ustawić, polska polityka nie jest w stanie zapanować nad tak podstawowymi zagadnieniami. Jeśli chodzi o tę problematykę, która dotyczy z jednej strony dość znacznego rozwoju techniki, a z drugiej strony właśnie techniki, która może pozbawić wielu ludzi miejsc pracy i im odebrać potencjalnie środki do utrzymania. Nie jest problemem ani sam rozwój techniki, ani sam przyrost naturalny ludzkości. Obydwa te zagadnienia mogą postępować w sposób taki, jaki Stwórca zamierzył, po to dał nam rozum, żebyśmy sobie czynili ziemię poddaną. Ale problem jest właśnie ze stosunkiem do człowieka. Tutaj rozstrzyga się cała ta sprawa, że tworzy się na przykład różne systemy takie technokratyczne czy też ekonomiczne, które są nieżyczliwe wobec człowieka i wtedy pojawia się problem. Także w tym upatrywałbym problemu, a więc w zestawieniu, w tej relacji pomiędzy techniką i jej rozwojem, a człowiekiem i rozwojem ludzkości. A więc znowu mamy do czynienia, ponownie tutaj problem, sedno problemu osadza się właśnie w stosunku do człowieka, bo można na przykład miejsca pracy podzielić, można odpowiednio ustawić systemy ubezpieczeniowe. To są wszystko sprawy, które są już bardzo konkretne, ale to wszystko daje się opracować, można opracować inny system pracy, można podzielić właśnie godziny pracy i niektóre firmy, na przykład BMW w Niemczech, to stosuje taki podział, że na przykład pracownik takiej fabryki BMW pracuje krócej niż normalnie. A dlaczego? Dlatego, że dzieli się miejsca pracy pomiędzy innych, tak żeby rozwój techniczny w tej firmie nie eliminował po prostu współpracowników, tylko wręcz przeciwnie, dopasowuje się właśnie ten przyrost, to udoskonalenie narzędzi produkcji w BMW nie ma negatywnego wpływu na zwalnianie człowieka i odbieranie mu tym samym środków do życia. Jeśli chodzi o kształtowanie podmiotowości, to istotnie trzeba tę podmiotowość budzić i formować od pierwszych momentów istnienia dziecka, o czym mama wie bardzo szybko, kiedy to dziecko poczyna się w jej łonie, i wtedy już bardzo warto, nawet jeśli nie otrzymujemy słownej artykulacji dziecka, ale warto z dzieckiem rozmawiać, warto kształtować ten wymiar duchowy z dzieckiem i właśnie tutaj jest bardzo dużo możliwości. Na przykład wtedy, kiedy dziecko zaczyna mówić, warto, żeby od pierwszych momentów, kiedy dziecko potrafi się wyartykułować, warto pytać, co dziecko sądzi o czymś. I ja podejrzewam, że jeśli tak rodzice będą rozmawiać z dzieckiem, od tych pierwszych momentów, kiedy dziecko rozpocznie taką bardziej płynną mowę, kiedy potrafi nazwać rzeczy po imieniu i wysłowić się, zawrzeć w słowie to, co wewnętrznie przeżywa, i to jestem przekonany, że w tym momencie, kiedy dziecko idzie do szkoły, to ta zasadnicza struktura suwerennego myślenia dziecka jest już wypracowaną. Nie mówiąc już o tym, że bardzo warto jako rodzice dyskutować w okresie szkolnym, kiedy dziecko idzie do szkoły, to myślę, że nawet z własnych doświadczeń wiemy, że każdy z nas po jednym dniu pobytu w szkole, poprzez bardzo wiele relacji, spotkań z nauczycielami, z dziećmi czy młodzieżą, to jest taki potężny kapitał treści, który jeśli rodzice omawiają ze swoim dzieckiem, to wtedy wytwarza się naprawdę taka zdrowa, wspaniała podmiotowość, kiedy dziecko może się swobodnie wypowiedzieć, kiedy może powiedzieć, co ono samo na ten temat myśli, może posłuchać sądu rodziców, co myślą na ten temat, i wtedy właśnie wytwarza się naprawdę wielka podmiotowość. I z tym wymiarem naszego istnienia związana jest istotnie to, co pan Bolesław nadmienił, racjonalność wiary. Nasza wiara nie jest antyrozumową. Wręcz przeciwnie, nasza wiara jest nie tylko, że dopasowaną do struktury rozumu, bo proszę zauważyć, że rozum boski jest zarówno źródłem naszego rozumu, jak też i źródłem łaski wiary. A więc skoro rozum boski powołał do istnienia zarówno nasz rozum, jak też i dar wiary, to wtedy jakie znaczenie ma wiara? Ona ma dodatkowo ubogacić nasz rozum. To znaczy, żeby poznał prawdę w całości, krótko mówiąc. Nie częściowo, do czego zdolny jest nasz rozum, tylko w całości. I dlatego mamy prawo i nawet co więcej obowiązek mówienia nie o irracjonalności, czyli lub antyracjonalności wiary, to znaczy, że wiara jest sprzeczną albo przeciwstawną rozumowi, tylko wręcz przeciwnie. Wiara jest na wskroś racjonalną. Można powiedzieć co więcej, że jest superracjonalną, dlatego że ukazuje nam takie wymiary prawdy, do których sam rozum mocą swoją poznawczą nie mógłby sam rozpoznać. Jeśli chodzi o właśnie tutaj używanie rozumu, pan Bolesław mówił, że ma takie doświadczenie, że jeśli używał rozumu, to jednak samo używanie rozumu i sama formacja intelektualna to nie jest całą, nie obejmuje całości formacji duchowej. I ma pan Bolesław rację. Dlaczego? Ponieważ duch ludzki to nie jest tylko rozum. To jest także pamięć. To jest także wolna wola. I w związku z tym, żeby wychować duchowo wielkiego człowieka, to potrzeba tak jak ćwiczymy i formujemy intelekt różnymi sztukami i metodami myślenia, tak też i formujemy pamięć. Pamięć trzeba stale ćwiczyć. I tak też i potrzeba ćwiczenia na płaszczyźnie wolności, wolnej woli. Trzeba tak ukształtować wolność, żeby człowiek czy dziecko już w najmłodszym wieku było zdolne do powiedzieć tak wobec poznanej prawdy, prawdy o człowieku, żeby tego człowieka umiłować. Trzeba uczyć i dlatego tutaj nie wystarczy, żeby uformować wspaniałego człowieka, nie wystarczy sama formacja intelektualna, bo wtedy popadlibyśmy w problem racjonalizmu, czyli zredukowania ludzkiej duchowości tylko do intelektu. A człowiek i jego duch jest czymś więcej niż tylko intelektem. Dlatego człowiekowi potrzeba miłości. Mało tego, nawet można powiedzieć, że miłość ma jeszcze większe znaczenie, bo ona uskrzydla człowieka, żeby tę prawdę, którą już poznał, żeby jeszcze bardziej starał się, jeszcze doskonalej poznać prawdę. I następnie problem właśnie dehumanizacji. Pan Bolesław zapytał, po co różne ideologie dehumanizują. Tutaj można powiedzieć tak, że niektórzy, którzy dehumanizują człowieka, nie wiedzą, co robią. Ale ci rasowi ideolodzy, oni dehumanizują człowieka, ponieważ chcą zniszczyć człowieka. Także oni mają jasno określoną celowość po prostu zniszczenia człowieka. Tak jak zresztą zły duch każdą swoją metodę wykorzystuje w jednym celu, żeby zniszczyć człowieka. I też ten wymiar, problematyka daru, że z jednej strony mamy intencję, żeby być darem, a z drugiej strony właśnie, czy ktoś przyjmie. Tutaj jest pewne ryzyko. Ja myślę, że to właśnie, proszę zauważyć, owszem, że wtedy, kiedy stawiamy na opcję bycia darem dla drugiego człowieka, to wtedy wpisane jest w taką opcję ryzyko, że ktoś tego daru nie przyjmie, że go odrzuci, że nim pogardzi. Ale przepraszam, panie Bolesławie, to nie jest wtedy nasz problem. Nasz problem osobisty to jest problem, czy pragniemy być i urzeczywistniamy każdym aktem naszego życia to pragnienie bycia darem, stawania się darem dla Boga i człowieka, czy też po prostu rezygnujemy z tego bycia darem, ale wtedy rezygnujemy po prostu z tej drogi, którą wskazał nam sam Bóg. I ja myślę, że tutaj nie powinno się uzależniać własnej postawy od panujących trendów w różnych środowiskach współczesnego świata, tylko po prostu musimy sobie jasno i delikatnie, ale z całym naciskiem powiedzieć tego wieczoru i chyba w całym naszym życiu, że jeśli warto być człowiekiem, a warto, to warto też być darem. I ostatnie pytanie czy uwaga, panie Bolesławie, o tym, że my Polacy jesteśmy najbardziej uduchowieni w Europie i dlatego jesteśmy tępieni, takiego pojęcia, jeśli sobie dobrze przypominam, użył pan Bolesław. Ja myślę, że z pewnością i ja też bardzo cenię mój naród i myślę, że jest ogromna troska w naszym polskim narodzie o uduchowienie. Czy jesteśmy najbardziej uduchowieni? Trudno mi na pańskie stanowisko dać moją jakąś miarodajną odpowiedź. Po prostu ja mogę powiedzieć, że nie wiem, czy jesteśmy najbardziej ze wszystkich narodów Europy uduchowieni, ale jedno jest pewne, że oprócz Portugalii to procentowo posiadamy chyba w Europie najwyższy wskaźnik katolików, najwyższy procent katolików w Polsce jako państwie i wydaje mi się, moim skromnym zdaniem, sądzę, że też te próby osłabienia katolickości w Polsce, czy różne próby dyskredytowania Polski i Polaków mają tutaj swoje źródło, że nasz naród opowiada się zdecydowanie za wiarą chrześcijańską w sensie katolickim i to tak, jak było od początku istnienia Kościoła, jest to dla ducha czasu największe wyzwanie. Stąd duże ataki pod adresem właśnie naszego katolickiego narodu.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Jarosław, dzwonię ze wsi Mirocin koło Jarosławia. Zacznę od tego, księże profesorze, że nie tak dawno, kiedy ksiądz był w Jarosławiu, siostra Bernadetta przedzwoniła do mnie i mówiła, warto przyjechać do Jarosławia, tam będzie ksiądz profesor z Kulu. Przyjechałem. No i chciałem zadać mnie nurtujące pytanie, jak również kilka zdań. Ale nie było mi dane, bo akurat to było przed wyborami, przyjechali kandydaci, czy by aktualni posłowie, senatorowie z Platformy, bo gdzie siostra Bernadetta robi zgromadzenie, tam dużo ludzi przychodzi. No i dzisiaj, ze względu na to, że na Radio Maria nie ma selekcji, bo tam nie mogłem, ponieważ inni byli z wyższej półki, chciałem kilka zadać pytań. To, co mnie nurtuje, jestem chłopem i niektóre sprawy jakoś nie mogę sobie wyperswadować, wytłumaczyć, dlaczego w ten sposób zachowują się, nie inaczej. Pierwsza sprawa taka, że jeżeli mnie Bóg stworzył i wszystko, co mnie otacza, jest Jego dziełem i tak mnie kocha, że nawet Syna swojego wysłał na straszną mękę, na krzyż i patrząc na pasję, w głowie nam się nie mieści, że można dobrowolnie, na film pasję, przepraszam, przyjąć do rozumu, że tak można cierpieć. A że tak było, to wiem, że Ojciec Święty Jan Paweł II po oglądnięciu tego filmu powiedział, tak było. Więc jeżeli tak, to Bóg się o mnie troszczy. Ja tylko mam w jakiś sposób być otwarte na działanie Ducha Świętego, prosić, no i zachowywać pewne wartości, jakie obowiązuje człowieka. O co mi chodzi? Ja jestem uczulony bardzo na tle dotyczące mordowania nienarodzonych dzieci, na jakie jeszcze nie przyszły na świat. I zawsze nie tylko to, że uczulony jestem, ale bierze udział w wszystkich marszach i organizuje te wyjazdy w marsza w obronie, jakie Radio Maria robi, jak również ostatnio, co było pod parlamentem, byłem tylko jedyny nasz autokar z Przemyskiego i jeden kapłan. I nie mogę zrozumieć, że człowiek wierzący, tego się wierzącym, ma coś do powiedzenia, jakieś dywagacje, jakieś rozumowanie, mniejsze zło, bo może to nie przejść, czy przejdzie, chodzi o obronę życia. Mnie to nie interesuje. Ja mam zagłosować za prawdą. I dlatego tam, przed tymi wyborami, chciałem właśnie kilka do tych parlamentarzystów zadać pytanie, bo między innymi nie mogę zrozumieć, kiedy arcybiskup Michalik, nasz ordynariusz, na Boże Ciało wypowiedział się, i to było opisane w prasie, bardzo pozytywnie o Marku Jurku, no to pisowscy posłowie zaatakowali. No naturalnie, arcybiskup Michalik nie rozdaje mandatów, a trzeba się przypodobać komu innemu. I bardzo niegrzecznie, bo to było napisane i nie zgadzają się to i tamto owo. I teraz tutaj właściwie w Jarosławiu to samo można byłoby powiedzieć. Ja później mieliśmy obiad, nie tam gdzie ksiądz profesor był, tylko u sióstr benedyktynek, było bardzo dużo. I swoje wewnętrzne odczucia, nie trzeba być prorokiem. Powiedziałem publicznie, że nie zagłosuję na PiS, proszę wybaczyć, nie mogę tego zrobić za ani wypadku. Jeszcze jest Liga Polskiej Rodziny, która wszyscy jak jeden mąż zagłosowali za obronę życia i będzie zmieciony z powierzchni PiS. Nie wiem jak, ale będzie, bo kpin z Pana Boga urządzać sobie nie można. Dalej, na naszym terenie, tutaj w Bieszczadach, zmarły 3 dziewczynki czeczeńskie z wycięcia i z zimna. Tragedia. Bierzemy się za głowę. Chwytamy się, jak to, dlaczego, jakim prawem dzieci. Ale te dzieci będą mieć pogrzeby i będą mieć mogiły. A od tego czasu, kiedy nie stanęło, stanęliśmy w obronę życia i selektywnie morduje się te dzieci, ile wymordowano tych dzieci selektywnie? I gdzie szczątki są tych dzieci? Przecież to świątynia Boga, nasze ciało. Gdzie w kanałach, w tym wszystkim? I boję się, że będzie straszna odpowiedzialność nasza przed Bogiem za to, że nie robimy wszystkiego. To mam na myśli o sobie i innych. Po tym marszu, czy pod Sejmem, cośmy się spotkali, potem było spotkanie z księdzem biskupem, seniorem Asiakiem w Łagiewnikach, modląc się o to, aby no wreszcie w Polsce bronią tego życia. Garstka nas przyjechała. Kilka osób nas Przemyskiego, garstka. Ale gdyby księże profesorze zagrażało naszemu życiu coś, mojemu, i wtedy Warszawa by nie pomieściła nas, krzyczelibyśmy mord, ratunku, jakim prawem mamy prawo do życia, ale że tam gdzieś ktoś morduje, ja nie morduję, ja tego nie robię, mnie to nie interesuje. I dlatego ja mam, jako chłop, biorę pewne rozumowanie, patrzenie. Kiedyś miałam pewien kryzys, bo nie mogę pewnych spraw zrozumieć, ale arcybiskup Tokarczuk mnie wyciągnął za uszy, można powiedzieć, z tego dołka przez swój sposób bycia i zachowania, żeby brać z niego przykład. I chodzi o to, że jeżeli mamy tyle przykładów z życia, choćby nawet wziąć księgę Judyty, współpracowała z Panem Bogiem, okrzaniła te wszystkie morze tego świata i sama rozwaliła 170 tysięcy wojsk i 12 tysięcy konnej jazdy. Ale Bóg jest Panem, Królem tego świata. A Marcosa, ksiądz kardynał, zapomniałem nazwisko, pokona, wyprowadził nas. Rzym się z tym nie zgadzał, chodzi o Watykan, żeby nie wyprowadzać ludzi. Pokonał, żebyśmy zawierzyli. A tak się zachowujemy w Kościele. Owszem, Panie Boże, istniejesz, cały świat do Ciebie, ale potem my sobie po swojemu. Ja może to chaotycznie mówię. Cieszę się, że ksiądz profesor mi dał adres. No, podszedłem do księdza później swój telefon, adres, bo chcę te wszystkie sprawy, bo tutaj ciężko wszystko powiedzieć. Nie ciężko, tylko to za dużo czasu było. Moje patrzenie, moje rozumowanie i tak dalej. Przy tym mam doświadczenie z życia. Jak jest źle, no to klękam, padam i proszę, błagam o jakieś pokierowanie, o tego, takie rzeczy, a sprawy cuda się dzieją. A czemu tak? Ja boję się o to, co się w Polsce dzieje. Boję się, że zbyt bardzo idziemy na kompromisy, na układy i boimy się tych możliwości tego świata, a zamiast się Pana Boga bać, z Nim współpracować. Tyle się i przepraszam za takie długie wystąpienie.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za ten głos. Wie Pan, że jakości rozumu nie mierzy się ilością posiadanej wiedzy, tylko stosunkiem do prawdy. I dlatego ja dziękuję Panu, że Pan w taki jasny sposób mówi o tym, według mnie, największym problemie w polskim państwie naszych dni. Proszę zauważyć, że sowiecki marksizm-leninizm wprowadził w Polsce prawo przerywania ciąży w latach 50. I my, którzy mieliśmy i Jana Pawła II, i wielkiego prymasa tysiąclecia, i nasz naród nie jest zdolny od strony politycznej przezwyciężyć tej spuścizny ideologicznej, tak ateistycznych ideologii, tak właśnie brutalnych i tak antyludzkich, antyboskich i antykościelnych. Ja też czuję sercem, że Pan ma rację, że na naszym polskim katolickim narodzie ciąży potężna odpowiedzialność za ten wymiar stosunku do człowieka nienarodzonego, tak bezbronnego, a przecież w pełni istniejącego jako człowieka. I myślę, że tutaj jest też bardzo cenne w pańskiej wypowiedzi, że pańskie serce jest solidarne z narodem i państwem. Ale solidarność nie oznacza, że po prostu wtedy, kiedy dostrzegamy jakieś zło, że my na to nie zwracamy uwagi. I tak na przykład Karol Wojtyła już w tych swoich pismach, jeszcze z okresu lubelskiego, kiedy pracował na ówczesnym katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to on właśnie wtedy uczył, że człowiek prawdziwie solidarny jest zdolny, powinien być zdolny do sprzeciwu. Jeśli dzieje się krzywda, to powinien sprzeciwić się jej w sposób godny człowieka. Ale sprzeciw, bo Pan tutaj nadmienił ten swój sprzeciw wobec partii Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeśli człowiek w słusznej sprawie sprzeciwia się jakiemuś złu, to nie oznacza to, że on jest przeciwko partii czy przeciwko człowiekowi, tylko wręcz przeciwnie. On chce ochronić partię przed kryzysem czy też przed złem. I dlatego tutaj wydaje mi się, że warto powrócić do tego zdrowego ducha solidarności, a zdrowy duch solidarności właśnie polega na tym, na nazywaniu rzeczy po imieniu i jeśli zauważamy, że w jakiejś partii, którą popieramy, jest jakieś, panuje pewien porządek ideowy, z którym się nie zgadzamy, na przykład ten brak jednoznacznego stanowiska PiS-u wobec człowieka nienarodzonego, ja też podzielam pańskie zdanie, że to było prawie że decydującym warunkiem przegranych w ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bo nie można gruntowniej zachwiać strukturami państwa i polityki, jak właśnie pozostać obojętnym wobec człowieka, któremu należy się, i to w wymiarze nawet naszej polskiej konstytucji, jemu należy się bezwarunkowa nietykalność. Dlatego dziękuję serdecznie panu i życzę błogosławieństwa Bożego też i wszystkim, którzy podobnie myślą jak pan.
Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Alina, telefonuję z Wrocławia. Ja tylko jedno, dwa zdania króciutko odnośnie tej oceny z religii na świadectwach w Niemczech. Więc moja wnuczka zdawała maturę i właśnie jako przedmiot wybrany zdawała z religii katolickiej. Jej koleżanki, jeżeli były protestantkami, zdawały z religii protestanckiej i to był przedmiot wybrany na maturze. Poza jakimś tam religioznawstwem czy coś takiego. Także to tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panią. Szczęść
Dziękuję.
Boże.
Dziękuję. Dobranoc.
Księże profesorze, tak to jest.
Dziękujemy serdecznie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grażyna Pawłowska z Łodzi. Ja mam pytanie takie do księdza profesora. My właściwie mówimy o PiS-ie, mówimy o tej ustawie antyaborcyjnej, ale jak ludzie mogli zareagować, jeżeli słyszą wypowiedź księdza biskupa Gosłowskiego, który mówi po tej ustawie, która nie przeszła w całości tak, jak powinna przejść, że niepotrzebne jest to zamieszanie, bo to, co mamy tą ustawą zabezpieczone, to życie, to jest po prostu dla mnie wystarczające. Jeżeli po prostu ludzie posłuchają wypowiedzi takiego biskupa, no powiedzą faktycznie zamieszanie całe robią zupełnie niepotrzebnie. I dla mnie uważam, że po prostu wtedy stanowisko Kościoła powinno być jednoznaczne i całego Kościoła, czyli wszystkich hierarchów tych, prawda, najważniejszych. A tak po prostu dziękuję. Ludziom się w głowie później miesza.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże profesorze.
Mnie osobiście jest trudno odpowiadać za księdza arcybiskupa Gosłowskiego, bo na to pytanie powinien sam ksiądz arcybiskup odpowiedzieć i to byłoby najlepiej, ale to chyba jedno warto w kontekście tych debat zauważyć, podkreślić, mianowicie, że drodzy Państwo, nawet jeśli chodzi o Ojca Świętego, czyli papieża, Kościół uczy, że papież jest nieomylny tylko w kwestiach wiary i moralności, jeśli głosi tę naukę ex cathedra. To są tylko dwa wyjątki nieomylności papieskiej. A tak, jeśli papież wypowiada się na przykład na temat ekonomii, polityki, to Oczywiście, że stara się jako człowiek możliwie jak najwierniej, jak najbliżej Ewangelii zrozumieć te treści, tak jak każdy uczony katolicki, ale tutaj zawsze są takie przestrzenie, tutaj Kościół nie gwarantuje, bo proszę zobaczyć, że Jezus nie wypowiadał się. Jeśli wypowiadał się na temat polityki, czy ówczesnych stosunków gospodarczych, czy traktowania człowieka, ale to nie było misją ani celem nauczania Jezusa. Jezus powiedział, macie rozum, czy Bóg mówi, macie rozum i tutaj kształtujcie sobie w tych wymiarach innych swoją egzystencję, żeby była jak najbardziej godna człowieka. I tak samo jest w tym kontekście tych debat wokół nowelizacji polskiej konstytucji. Mianowicie, jeśli jakikolwiek przedstawiciel Kościoła zabierał stanowisko, to było jego prywatne stanowisko. I myślę, że warto na przyszłość także o tym pamiętać, że skoro Ojciec Święty jest nieomylny tylko w kwestiach wiary i moralności, pod warunkiem, że wypowiada je ex cathedra, czyli w sposób najbardziej uroczysty, to tym bardziej każdy ksiądz biskup, tak samo jak i każdy kapłan i każdy człowiek ochrzczony, my wszyscy musimy się zgodzić z jednym, że przed nami jest ogromne zadanie zgłębiania prawdy o całej rzeczywistości na fundamencie Ewangelii. I tutaj żaden ksiądz biskup ani nie zobowiązuje katolika świeckiego, ani duchownego do podzielania swojego stanowiska. I to, co nadmieniliśmy sobie w tym spotkaniu telewizyjnym i teraz też pragnąłem nadmienić Państwu, że właśnie na tym polega kształtowanie podmiotowości, że podmiot dojrzały, on słucha, on zapoznaje się z różnymi wypowiedziami, ale on doskonale wie, że skoro nawet sam Ojciec Święty, jeśli wypowiada się w różnych kwestiach, to może się zdarzyć, że jego wypowiedź będzie niedoskonałą, to tym bardziej każdy ksiądz biskup przyznaje w całej pokorze, że słuchajcie, kochani katolicy, bracia i siostry, to jest moje stanowisko, ja też jestem człowiekiem, ja też jestem obywatelem państwa, ale wy macie swój rozum, swoją podmiotowość i o to właśnie chodzi tutaj. Mnie też chodziło w tej myśli o konieczności kształtowania własnej podmiotowości, że, drodzy Państwo, no tak się musimy ustawić także w Kościele polskim, że na różne stanowiska różni przedstawiciele Kościoła, czy świeccy, czy duchowni zajmują stanowisko, ale one nie są dla każdego i w każdym wymiarze zobowiązujące. Tylko wtedy, kiedy ex cathedra są wypowiedzi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Józef z południa. Ja chciałem tylko zwrócić na taką uwagę, bo ja ciągle słucham radia i już kilka razy słyszę takie wypowiedzi różne na temat LPR-u i PiS-u. Z taką sprawą, że LPR głosował zawsze za tym, co mu pasowało, żeby sobie reklamę robił. Ale tu przecież taki opór był w tych sprawach różnych, nalot na napis. Dziś widzimy, ile było tych przeciwników i wszyscy przeciwnicy. I później, jak się już troszkę waliło, to nikt bardziej napis nie wygadował, nie obrzucał błotem, jak LPR i Samoobrona. Tylko PiS wygadowali. Pamiętam, jak Fedorowicz tam przecież, jak były te różne tam sondaże, to przecież tak, jak on pluł napis, to nikt, ani Kalisz, ani nikt tego nie potrafił. I co tu ten LPR chwali? LPR sprawy takie popierał, na których żerował i reklamę se robił. Bo przecież od niego nie zależało dużo nic, bo ani posłów dużo nie miał, ani głosu nie miał. I no się chwalił, co nie zrobi, co trzeba było robić, pomagać. Bo jednak jak nie masz siły, to jesteś pomocnikiem i pomagać. A nie tak, co rozrabiali, dokuczali. I sam Giertych dokuczał też ogromnie, no LPR, no to był w ogóle z innej półki, to był człowiek z góry, wiadomo było, że był, robił to, co nie trzeba, no on do ostatniego momentu i w ostatnim momencie, żeby wszystko zawalić, to pokazał swoje rogi. I to było, no trudna sytuacja była dla opisu, no i nie było wyjścia raczej dalej rządzić. To się nie dało. Tak mądrze przemyśleć i to, no trudne szanse były i nie dało się. A druga sprawa jest taka, że jednak tu to też jest troszkę tak, że nie wszyscy duchowni popierają Radio Maria. Radio Maria to jest skarb dla państwa i dla chrześcijaństwa w ogóle w świecie, nie tylko dla samej Polski. To jest skarb i to się nie da tego zaprzeczyć, a jednak są duchowni wysokiej rangi, wysoko postawieni i to też nie popierają tego radia, a powinni i powinna być jedność. To nie ma, nie ulega żadnej wątpliwości, że radio dobre jest i nie stać kogo innego na to radio, takie, żeby na takim poziomie zrobić, a na takich środkach, jak u Radio Maria, przecież nie ma żadnych środków. Trzeba to mądrej głowy, choć ja bym się tam pokłócił z ojcem Tadeuszem, ale w różnych sprawach, ale to, co on zrobił, to byle kto nie potrafi. I Bóg zapłać i przepraszam.
Bóg zapłać, Panie Józefie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten głos i też za to dzielenie się własnym doświadczeniem, własnymi przemyśleniami. Właśnie w tym też upatruję bardzo cennej wartości Radia Maryja i Telewizji Trwam, że umożliwia formację naszej podmiotowości. Właśnie o to chodzi. I tutaj, jeśli chodzi o ten wymiar polityczny, bardzo trudno jest mi powiedzieć, czy rzeczywiście ten wniosek Ligi Polskich Rodzin właśnie w kwestii nowelizacji konstytucji dotyczącej ochrony dziecka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci człowieka, zabezpieczenie tej bytowości, powiedzmy, bardzo trudno jest to określić, ale moim skromnym zdaniem, jeśli pojawia się taki temat, tak zresztą też mówiłem w naszym marcowym spotkaniu przed tym głosowaniem w Sejmie na ten temat i właśnie wtedy powiedziałem, że nawet gdyby ten wniosek był złożony z różnych racji, to on jest tak fundamentalny, że w każdym czasie i bezwarunkowo każdy zdrowo myślący polityk polski powinien się także w kontekście naszej polskiej historii, powinien się bez względu na przynależność partyjną opowiedzieć za człowiekiem. I niestety tej jednoznaczności zabrakło. I ja uważam, że skutki takiego stanowiska mogą być bardzo dalekosiężne dla polskiej polityki i dla polskiej historii, ale nie tylko dla polskiej, dlatego że jednak Unia Europejska, a wiem to też z innej strony, od strony państw zachodnich, że Polska nie jest przeciętnym członkiem Unii Europejskiej. Bardzo ważne impulsy, zbyt ważne impulsy wyszły z Polski na przestrzeni wieków, żeby Polska była takim przeciętnym członkiem Unii Europejskiej. Polskę postrzega się, pomimo stanowisk krytycznych, postrzega się jako bardzo ciekawy kraj, jako też dynamiczny, jako zaskakujący, jako taki troszeczkę nieobliczalny, a więc my Polacy, obiektywnie rzecz biorąc, niezależnie od głosów medialnych, bo one stanowią inny wymiar tej problematyki. I dlatego, gdyby się powiodło było znowelizować konstytucję, co było realnie możliwe, jak się później okazało, i gdyby się powiodło, to byłby sygnał dla całej Unii. I wydaje mi się, że wielu katolików i ludzi dobrej woli, bardzo pozytywnie ustosunkowanych do człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, wielu Europejczyków miało nadzieję na ten sygnał polityki polskiej, do której niestety polska polityka jeszcze nie dorosła. I tutaj wydaje mi się, że też jest bardzo ważnym wymiarem, mianowicie, i to warto w tym kontekście rozważań nad polityką polską nadmienić, że dzisiaj, jeśli jakaś partia nie prowadzi gruntownej debaty ideowej, to skazuje siebie praktycznie w krótkim czasie na rozpad. I to, co dostrzegamy na scenerii polskiej polityki, to jest właśnie ten proces, że w Polsce nie ma debat ideowych wewnątrz partii, już nie mówiąc pomiędzy partiami. Co też ta kampania przedwyborcza bardzo jasno nam zilustrowała, że właściwie spór polskiej polityki to jest spór o władzę. To nie jest spór o kształt polityki, o postać dobra wspólnego jako celu polityki. To nie jest, tylko polska polityka jest skupiona na przepraszam, może tak przesadzę, ale to tylko po to, żeby podzielić się pewną taką refleksją odnośnie gruntownego rysu polskiej polityki, że polski polityk jest tak zapędzony troską o utrzymanie władzy, o zdobycie władzy, że właściwie dla władzy jako rządzenia narodem, państwem, gospodarką, polityką i tak dalej nie mają już ani sił, ani czasu. I dlatego też moja propozycja dla polskiej polityki, dla wszystkich orientacji politycznych jest, żeby postawić na debaty ideowe wewnątrz partii i wtedy dopiero ukonstytuuje się pewna tożsamość partii, bo my w tej chwili mamy potężny problem. My mamy problem w polskiej polityce z tożsamością ideową poszczególnych partii. My właściwie nie wiemy, jak polskie partie myślą. I to tutaj od strony filozoficznej nie wyłączam żadnej z partii. I w związku z tym, jeśli nie ma się własnej tożsamości ideowej, jeśli nie prowadzi się ideowych debat wewnątrz partii na bardzo różne tematy, na aktualne zagadnienia, to po prostu to jesteśmy już o krok od ideologii, to co z tego, że będą się tworzyły nowe partie? W ten sposób nie zmienimy istotnie klimatu polskiej polityki. I to jest mój także osobisty problem. I tutaj pozycja Radia Maryja jest dlatego taką cenną, dlatego że ona jest chyba w Polsce, chyba, tak ośmielę się powiedzieć, ponieważ nie jestem ekspertem od spraw mediów polskich, ale z moich skromnych doświadczeń mogę powiedzieć, że Radio Maryja i Telewizja Trwam jest takim środowiskiem, które umożliwia tworzenie i formację podmiotowości naszego polskiego narodu. I myślę, że tutaj pięknie, że Państwo tak życzycie i otaczacie opieką i pomocą różnego rodzaju te bardzo cenne dzieła. I ja mam nadzieję osobiście, że Radio Maryja i Telewizja Trwam będą stanowić taką podstawę dla dalszej pracy ogromnej, ogromnie żmudnej, ale systematycznej, uporządkowanej i godnej człowieka pracy na rzecz pojednania narodu. To, o czym ośmieliłem się powiedzieć, że to jest polska racja stanu, żeby dążyć do pojednania narodu, żeby stwarzać podstawy do debat ideowych na różne tematy, żeby różne środowiska włączać i po prostu, żeby stwarzać te możliwości porozumienia ideowego w naszym narodzie. Bo w tej chwili jest to potężny problem. I dlatego też polska polityka to jest jednym ze skutków tego braku pojednania w narodzie polskim. Ale jeśli ten proces takiego podziału w narodzie pogłębi się, no to wtedy będziemy stać nawet w najbliższej przyszłości przed bardzo poważnymi problemami, nie tylko natury politycznej, lecz społecznej, państwowej, naukowej, gospodarczej, po prostu będzie to bardzo trudne. Będziemy bardzo trudnym krajem.
Księże profesorze, jeszcze chciałem tak zauważyć to, że podczas wtedy tej debaty nad zmianą konstytucji, czy tego zapisu o jeszcze lepszej ochronie życia poczętego, Polaków reprezentowały różne ugrupowania polityczne. Bo tak my tutaj, czy słuchacze wskazują PiS, LPR, Samoobrona, ale przecież jeszcze byli politycy Platformy Obywatelskiej, SLD, prawda? Więc my tutaj musimy patrzeć na to dosyć szeroko, bo tak można powiedzieć, tutaj ci przegrali, bo to. Tak. A pytanie, ci wygrali, dlaczego? Więc tu my musimy na tą rzeczywistość obrony człowieka, tego bezbronnego, tego, który bronić się sam nie może, szerzej troszeczkę, prawda?
Tak, bardzo dziękuję, ojcze. Rzeczywiście jest to bardzo cenna, wartościowa uwaga ojca. Tak, my właśnie mam czasami wrażenie takie, że chcielibyśmy w bardzo szybkim tempie od strony politycznej osiągnąć maksimum. A to są niestety procesy deideologizacji, które mogą trwać, tak jak dziesiątki lat ideologizowano Polskę, tak też potrzeba teraz nie mniej lat, jeśli nie więcej, dlatego że rozum świeży, taki dziecięcy, łatwo jest uformować. Natomiast rozum zdeformowany jest bardzo trudno formować. I tutaj dobrze, że ojciec zwraca na to uwagę i myślę, że tutaj polska polityka obrała teraz taki kurs nie dlatego, że idee partii rządzących obecnie były słuszne, lecz dlatego, że po prostu wiązano z poprzednim obozem rządzącym duże nadzieje, bo zresztą takie były obietnice. I tutaj naród po prostu chyba rozczarował się istotnie, że po prostu albo zagłosował inaczej, albo po prostu nie poszedł do wyborów, co automatycznie daje szansę innym środowiskom politycznym do przejęcia władzy. I to się też stało faktem. Dlatego myślę, że tutaj naturalnie trzeba, naród musi być... My musimy się na płaszczyźnie polityki nastawić na to, z jednej strony, na to, żeby rzeczywiście tworzyć odpowiedni klimat ideowy do przemian w mentalności politycznej Polski i Polaków, a z drugiej strony właśnie jednak myśleć długodystansowo i stawiać, nawet jeśli nas jakaś partia momentalnie czy w pewnych aspektach rozczarowuje, no to zachodzi pytanie, no właśnie, ale na kogo postawić? Na kogo postawić? I jaki bieg może przyjąć polityka? I my widzimy, że właśnie obecnie nam naprawdę, naszemu narodowi potrzeba ogromnej pracy, dlatego że procesy, także te coraz bardziej ścisła współpraca z krajami Unii Europejskiej i to zacieśnienie i prawne, i być może finansowe, które wkrótce przyjdzie, a także i ekonomiczne, to wszystko będzie stwarzać dla polskiej polityki i Polaków coraz większe wyzwania. I dlatego trzeba się uczyć myśleć długodystansowo. Nie można myśleć po prostu emocjami, tylko trzeba tutaj mądrości i roztropnych decyzji. Dlatego, że polityk sobie poradzi i elity polskie sobie poradzą w każdym kontekście politycznym, natomiast naród musi sobie zdawać z tego sprawę, że musi największy ciężar swoich decyzji dźwigać sam.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Emilia Rulewska z Zamościa. Serdecznie chciałam pozdrowić księdza profesora w imieniu własnym, no i myślę, że również członków Zamojskiego Towarzystwa Filozoficznego. Czekamy na księdza w Zamościu. Jeśli bardzo można, dziękuję. To chciałam dwa słowa powiedzieć o najważniejszym moim zdaniem wydarzeniu tego mijającego roku, mianowicie o motu proprio naszego Ojca Świętego Benedykta XVI, który daje katolikom wiernym tradycji możliwość uczestniczenia w tradycyjnych mszach świętych. Wiem, że ksiądz profesor był duchowo z nami i prosimy o dalsze duchowe wsparcie i modlitwę w tej sprawie. Poczyniliśmy już tam sporo kroków w tym kierunku. Jesteśmy wstępnie z księdzem, naszym biskupem umówieni i właśnie tą wiadomością chciałam się z księdzem profesorem również podzielić. I wszystkiego, wszelkich łask Bożych życzyć na nowy rok.
Bardzo dziękuję pani Emilio i też pozdrawiam i panią Emilię i wszystkich mieszkańców miasta Zamościa, bardzo uroczego miasta. Także bardzo się cieszę. Rzeczywiście to wskazanie pani Emilii na to motu proprio dotyczące właśnie tej liturgii trydenckiej mszy świętej, to też wydaje mi się, że jest to, o ile znam dobrze środowiska i wewnątrzkościelne, i pozakościelne, to jest to jedna z odważniejszych decyzji Benedykta XVI i też jestem osobiście przekonany, a znając dramat wielu środowisk katolickich zachodu Europy, uważam, że to przywrócenie właściwego miejsca tej wielkiej liturgii świętej, z której przecież Kościół żył kilka wieków, i tylko z racji na różne ideologiczne naleciałości w teologii, a głównie dotyczącej reformy liturgii, to przecież jeśli Kościół żył kilka wieków daną formą liturgii mszy świętej, to można oczywiście powiedzieć, że dzisiaj wprowadzamy liturgię w języku ojczystym, czy też w języku łacińskim uproszczoną, ale zabronienie takiej formy liturgii, my wiemy, że poprzez to odwołanie, to uważam, że było zubożeniem naszej liturgii Kościoła Świętego i wspaniale, że jest coraz więcej środowisk, które powracają na przykład do chorału gregoriańskiego, przecież tak głębokiego w swojej treści i w swojej melodyce, w której we wspaniały sposób ten logos i liturgii świętej, i właśnie muzyki, i sztuki ukazuje się, że jest prawie niedoścignioną formą właśnie liturgiczną. Tak też ksiądz kardynał Ratzinger pisał już w minionych latach na ten temat. Także myślę, że jest to ubogacenie po prostu wspaniałej liturgii, różnych form zresztą istniejących do dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna ze Szwecji. Ja chciałam na temat wypowiedzi tego hierarchy, co ta pani wspomniała. Chciałam powiedzieć, że w dziejach historii Polski Kościół i jego hierarchia, szczególnie w okresie po II wojnie światowej, była dla Polaków wielkim autorytetem i wsparciem, również w sprawach dotyczących praw społecznych i politycznych. Dlatego wypowiedzi naszych hierarchów winny być wyważone, aby być nadal dla nas Polaków prowadzeniem w prawdzie, jak to robi wielu biskupów na antenie Radia Maryja. Ja rozumiem, że to, co powiedział pan profesor,
ksiądz profesor,
że nawet papież nie jest w każdym przypadku nieomylny, ale tutaj nam, Polakom, potrzeba bardzo właśnie tego wsparcia i zawsze liczy się na poparcie Kościoła, jeśli chodzi o ludzi, zwykłych ludzi. Bo skąd mamy brać tą wiedzę? Co jest dobre, a co nie jest dobre w prowadzeniu rządu czy naszego kraju? No to wszystko.
Dziękuję pani Anno. Szczęść Boże.
Panem Bogiem.
Tak, dziękuję serdecznie pani za to, za ten bardzo głęboko w duszy zatroskany głos, by właśnie wesprzeć tutaj taką jedność w Episkopacie Polski. I myślę, że tutaj, drodzy Państwo, jako katolicy wiemy, że tak jak biskup czy kapłan jest dla narodu, tak i modli się za naród i w codziennej mszy świętej, codzienną mszę świętą każdy biskup i każdy kapłan ofiarowuje za naród katolicki, za cały Kościół Święty. I to jest zrozumiałe. I tutaj myślę, że bardzo potrzeba też modlitwy narodu za pasterzy naszych, za duchowieństwo. Bardzo potrzeba, drodzy Państwo. I ja z góry dziękuję i z serca dziękuję za tę modlitwę, dlatego że każdy biskup w tak zróżnicowanej rzeczywistości, pod wieloma względami, on jest też w bardzo trudnej sytuacji. W bardzo trudnej sytuacji. Problematyka współczesnego świata jest ogromnie spolaryzowaną i ogromnie wielopłaszczyznową. I ja rozumiem i panią, i wielu państwa, którzy oczekujecie jednego głosu. I na przykład w okresie komunistycznym ta jedność w widzeniu różnych spraw kultury, cywilizacji, polityki, ekonomii była, można powiedzieć, że stosunkowo łatwo osiągalną, choć jak znamy historię, nie była to rzecz łatwa. Ale można było łatwiej ustosunkować się Kościołowi, ponieważ stanowisko ducha czasu, które artykułowało się w Polsce ideologią marksistowsko-leninowską, było jasno sprecyzowane. A więc Kościół mógł zająć wobec tak jasno sprecyzowanego stanowiska ducha czasu panującego w Polsce, także od strony politycznej, ekonomicznej, jasne stanowisko i takie zajął. Natomiast, drodzy Państwo, jedno musimy sobie jasno uświadomić, że dzisiaj środowisko na przykład Polaków jest bardzo zróżnicowane. I to na różnych płaszczyznach. I tutaj jest bardzo trudno zająć jednoznaczne stanowisko także ze strony polskiego episkopatu. Powróćmy, drodzy Państwo, do pierwszego episkopatu apostolskiego, apostołów. Przecież zebrali się w Jerozolimie apostołowie i debatowali bardzo intensywnie na różne tematy. Także w wielu sprawach Piotr różnili się z Pawłem i pomimo różnic zostali świętymi. I tak samo inni apostołowie mieli też różne stanowiska i w związku z tym my wiemy, jeszcze raz pragnę przywołać to, że zadaniem Kościoła jest przede wszystkim uporządkować ten wymiar wiary i moralności. Natomiast w innych kwestiach, jeśli Kościół zajmuje stanowisko, to jest i w tak zróżnicowanym świecie, niech wolno mi będzie jeszcze raz to powtórzyć, jest to bardzo żmudny, trudny problem i my, jeśli chcemy mieć naprawdę naszą tożsamość katolicką, to my nie powinniśmy, jeśli jakiś ksiądz biskup w Polsce powie na jakiś temat jakieś stanowisko, to, drodzy Państwo, to trzeba to przyjąć z całym szacunkiem, zastanowić się, jaką to ma wartość i starać się także nad tym rozważać, żeby nie było coś takiego, drodzy Państwo, w Polsce, bo to byłoby tragiczne, że ma ksiądz biskup jakieś inne zdanie, na przykład na temat Radia Maryja czy Telewizji Trwam. Drodzy Państwo, pozwólmy naszym pasterzom mieć różne stanowiska, ale pracujmy nad tym, żeby ich przekonać do danego dzieła. Pracujmy, módlmy się za nich, powiedzmy im, że zawsze księża biskupi jesteście w naszych modlitwach obecni, żeby nigdy, że jeśli jest jakieś różne stanowisko, to ono może nawet nas dotknąć wewnętrznie, czy może nawet czasami być kontrowersyjne. Ale drodzy Państwo, twórzmy prawdziwie katolicką atmosferę. A prawdziwa katolickość polega na tym, że budujemy jedność w różnorodności. I tak jak nie ma drugiej osoby takiej samej. To, co dzisiaj też starałem się wyakcentować. Każdy biskup to inna osoba ludzka. To inny intelekt, to inna historia życia, biografia, inna szkoła, na przykład intelektualna, inna formacja wychowania. Ale i powinniśmy, i na tym polega to dążenie do dojrzałej podmiotowości, że jeśli mamy jakieś zapytanie, to piszmy listy do księdza biskupa i powiedzmy: księże biskupie, wytłumacz mi swojemu katolikowi, wytłumacz to stanowisko. Jakie racje przemawiały za takim a takim stanowiskiem? Ale, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, żeby tworzyć razem z episkopatem, bo jeśli my pozostawimy episkopat samemu sobie, zerwiemy z modlitwą za episkopat, to wtedy przecież ksiądz biskup ma prawo do naszych modlitw. On się może mylić w różnych sprawach. Tak jak my ludzie często musimy przyznawać, że się mylimy. Ale pomyłka nawet księdza biskupa nie powinna doprowadzić do zerwania więzi duchowej, religijnej, moralnej z jego osobą. Tylko wręcz przeciwnie. Jeśli zauważamy, że ktoś się myli, a tym bardziej może ksiądz biskup czasami się też pomylić, to, drodzy Państwo, niech nas stać na wspaniałomyślny gest. Modlimy się, tym bardziej powinniśmy się modlić szczerze, serdecznie za tegoż księdza biskupa, czy tego księdza profesora i tak dalej i tym podobne. Także i wtedy dopiero budujemy prawdziwie katolicki świat, gdzie z jednej strony dążymy do jedności jako celu i przecież niektórzy księża biskupi są takimi, którzy idą i podejmują dialog z całkowicie inaczej myślącymi, nawet z ateistami, tak jak to czynił Jan Paweł II, tak jak ja muszę szczerze wyznać, że też mam wielu bardzo różnych partnerów, ateistów, protestantów, ale, drodzy Państwo, jak my nie wyciągniemy ręki do tych ludzi inaczej myślących czy inaczej wierzących, to zachodzi pytanie, to kto im dopomoże? Dziękuję serdecznie Pani za ten głos i szczęść Boże w Szwecji i dla wszystkich, dla całej polskiej emigracji na różnych kontynentach i krajach świata.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Drodzy Państwo, ksiądz profesor Tadeusz Gus zostanie jeszcze z nami do godziny pierwszej. Teraz mamy kilkanaście minut na krótką przerwę. Oczywiście zachęcam do wspólnej modlitwy, do wysłuchania ostatnich dzisiejszych wiadomości.
Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Poniedziałek, 31 grudnia, ostatni dzień 2007 roku. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Tak jak każdy dzień, również ten dzień rozpocznijmy znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poniedziałek, 31 grudnia 2007 roku. Siódmy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego wspominamy świętego Sylwestra I, papieża, świętą Melanię Młodszą, świętą Katarzynę Laborę oraz świętą Kolumbę. Dzisiejsza modlitwa ze wspomnienia świętego Sylwestra niech będzie również naszą modlitwą skierowaną do Pana Boga o potrzebne dla nas łaski na ten dzień dzisiejszy, jak również niech będzie modlitwą wdzięczności za cały miniony rok 2007. Módlmy się. Boże, Królu wieków, wysłuchaj próśb świętego Sylwestra papieża i przybądź z pomocą swojemu ludowi. Kieruj nim w życiu doczesnym, aby mógł osiągnąć życie nieprzemijające i prawdziwe szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy Gdy śliczna Panna powracamy do naszych rozmów niedokończonych, których tematem jest być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II. Studio Radia Maria gościmy księdza profesora, doktora habilitowanego Tadeusza Guza. Mm-hmm.
Izraelem. Tak jemu śpiewała lili lilaj, moje dzieciąteczko, lili lilaj, śliczne panią te.
Ksiądz profesor dr habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa oraz dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Temat naszego spotkania: być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II. Telefony do naszego studia są następujące. 056 655 2355 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 2356 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy z zagranicy. 0048 56 655 2333 lub 655 2366 telefon kierunkowy do Torunia ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 011 48 56. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, dzwoni Tadeusz z Bawarii. Ja chciałbym się zwrócić do księdza profesora i z tym, że ta tematyka poruszana jest olbrzymia, a ogrom tych przedstawianych praw przerasta moją możliwość zapamiętania ich. Więc ponieważ członkowie naszej rodziny angażują się aktywnie w życie religijne młodzieży tutaj na Bawarii, a również i dorosłych, a poza tym mam kontakty z telewizją katolicką KEFAS w Niemczech oraz Radiem Horeb, to pragnąłbym się dowiedzieć o publikacji księdza profesora i ewentualnie czy są jakieś tłumaczenia na język niemiecki. Jeżeli nie, to spróbuję gratisowo przełożyć te tłumaczenia, bo ta tematyka jest niezwykle ważna i chciałbym się jakoś przyczynić do uświadamiania tych prawd w szerszym zakresie. I proszę o jakiś kontakt.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Proszę przejść na odbiór. Prosimy ksiądz profesor.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za ten miły głos z Bawarii, znanej mi też i ojczyzny obecnego ojca świętego Benedykta XVI. Obydwa te ośrodki i ten ośrodek telewizyjny KEFAS i Radio Choreb są mi znane. Znam tych księży dyrektorów obydwu środowisk medialnych. Także to są bardzo dobre adresy. A jeśli chodzi o moje pozycje naukowe, proszę pana, to one są głównie w języku niemieckim. Także nawet nie trzeba ich tłumaczyć na język niemiecki. A jeśli by pan Tadeusz życzył sobie, to chętnie... Tutaj ojcowie dysponują moim adresem, także chętnie udzielę adresu. Proszę napisać, to je prześlę i chętnie utrzymam kontakt z pańską osobą. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam rodzinę pana i gratuluję, że w takich, choć może w niektórych aspektach łatwiejszych warunkach, ale że trwa wiara katolicka w sercach rodziny państwa. Gratuluję tego z serca i życzę błogosławieństwa Bożego dla wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech i w zachodniej Europie i na całym świecie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Koła Wielkopolska się kłania. Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i cieszę się, że mogę go słyszeć. Pozdrawiam także księdza Benedykta, ojca Benedykta. I tak jak ja to rozumiem, co wielebny ksiądz profesor mówił. Prawda w miłości. A co jest, jak jest kłamstwo? I dam taki przykład. Z czym to kłamstwo kojarzyć? Słuchałem dziś mojej ukochanej telewizji Trwam. W Madrycie była demonstracja w sprawie praw rodzin. Było 1,5 miliona ludzi wierzących katolików hiszpańskich z całej Hiszpanii i nie tylko, bo z Niemiec, z Francji, według informacji telewizji Trwam, przyjechali wierni i pokazywano te nieprzebrane tłumy. 1,5 miliona to już jest coś. I co ja słyszę w telewizji, na którą opłacam abonament. I nie tylko ja, wszyscy Polacy. Telewizja Info. Zaraz parę minut po 21.30. Że była tam jakaś demonstracja, było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Czy ci wielcy tego świata tak się boją Radia Maryja i telewizji Trwam, i prawdy, że kłamią? Czy oni w ogóle, ja mogę liczyć, że ta telewizja mnie szanuje przynajmniej? Ja już nie mówię o kochaniu, o miłości. Normalny szacunek dla drugiej osoby, żeby go nie wprowadzać w błąd. A to są kłamstwa, wierutne kłamstwa. I co my, katolicy, mamy robić? Jechać do Warszawy, nie 1,5 miliona, tylko 3 miliony i powiedzieć tym panom tam i paniom, przestańcie nas oszukiwać. A jeszcze serce boli, że ten cały zarząd to nie był wczoraj ani przedwczoraj posadzony na tych stołkach. Już więcej nie będę mówił o tym posadzaniu. Boże mój, ciężko jest mi na sercu, że ja w swojej ojczyźnie jestem cały czas oszukiwany, okłamywany. Manipulacja to jest małe słowo i inne podobne. Jestem oszukiwany, okłamywany. Co robić, drogi i wielebny księże profesorze? Dziękuję, z Panem Bogiem.
Proszę pana, to są rzeczywiście bardzo wzruszające sprawy, o których pan nadmienia i mogę sobie wyobrazić ten wymiar cierpienia czy rozczarowania, ale jedno jest pewne, że katolik, on nie zna czegoś takiego, może jakoś chwilowo, momentalnie jakieś rozczarowanie, ale przede wszystkim katolik właśnie stawia sobie pytanie, co robić w takiej sytuacji. I tutaj myślę, że bardzo warto jest najpierw zadbać o dobre, rzetelne źródło informacji, bo nie wiemy, z jakiego źródła informacji korzystała telewizja publiczna, także jeśli telewizja publiczna otrzymała właściwą liczbę uczestników tej manifestacji prorodzinnej i dokonała manipulacji, to rzeczywiście skłamała. Ale jest też możliwe, może czy w tym przypadku, czy w innych, że telewizje czy różne koncerny medialne korzystają z różnych gotowych informacji, które są przekazywane. I wtedy w zależności od wiarygodności czy rzetelności danego źródła informacji, to po prostu przekazuje się te informacje dalej. Jeśli są niewłaściwe, to wtedy nie mamy do czynienia z kłamstwem, tylko po prostu z fałszywością. To znaczy, że ktoś w sposób niezamierzony przedstawił taką zaniżoną liczbę w tym przypadku zwolenników rodziny czy małżeństwa. Także tutaj właśnie nie wiemy, chyba że pan dysponuje już konkretnymi danymi na ten temat, to wtedy wolno coś sklasyfikować, że coś jest kłamstwem. Ale tak zasadnicze pytanie, co zrobić, bo jeśli płacimy na telewizję, a ona nie spełnia swoich wymagań, czy wymagań stawianych po prostu przez społeczeństwo polskie, to można tylko doradzić jedną rzecz, że domagać się po prostu albo reformy tej telewizji, albo po prostu domagać się innego finansowania telewizji publicznej. I wtedy tutaj powinien być wolny rynek, to znaczy, że naród czy społeczeństwo powinno finansować te środowiska medialne, które uznaje za rzetelne. Takie powinno być prawo w Polsce, według mnie. Ale tutaj państwo jako obywatele, jako katolicy możecie bardzo dużo uczynić, bo tutaj jest właśnie taka zdrowa podmiotowość, aktywność, żądanie pewnych zmian prawnych, to jest jak najbardziej jest po stronie narodu. Tylko, że trzeba wykazać się odpowiednią, pięknie ugruntowaną motywacją i zgromadzić odpowiednią liczbę właśnie zwolenników danej reformy i wydaje mi się, że trzeba coś z tym zrobić i wtedy inwestować w te rozgłośnie radiowe czy też w te centra telewizyjne, które naród czy społeczeństwo uznaje za rzetelne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Łodzi. Serdecznie witam naszego gościa dzisiejszego, księdza profesora. I ciebie, drogi ojcze, teraz, Benedykcie. Drogi księdzu profesorze, jeszcze raz może wrócę do dotkniętych już wcześniej tematów przez przedmówców i przez samego księdza profesora. Mianowicie kształtowanie sumienia, inaczej pomoc mojemu sumieniu, kształtowanie jego, formacja duchowa moja, pomoc w drodze do wieczności, do nieba, do Pana Boga, którą winienem otrzymywać z ust mojego duszpasterza również, bo on do tego jest przeznaczony, prawda? Sama nazwa duszpasterz. I teraz właśnie w obliczu wyborów wcześniejszych, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych, gdy coś takiego usłyszałem, że tu pozostawiam wam, moi drodzy, tę sprawę waszym sumieniem. No ja, proszę wybaczyć, naprawdę w sercu swoim nie mogłem się z tym zgodzić, że to tak jednak nie, że nie może być pozostawione sumieniu jakiemuś, że tak powiem, właśnie przez kłamstwa, różne wprowadzanie w błąd człowieka przez wielkich tego świata, ale przez same partie, prawda, lewicowe, te libertyńskie, które są z natury swojej antyewangeliczne, antychrystusowe i one dla zamydlenia, że tak powiem, prawdy osobie, gotowi są do różnych wypowiedzi publicznych, do różnych zachowań. I w związku z tym no, wielu ludzi może pobłądzić, dać się zwieść, że tak powiem. W związku z tym no, trzeba tym ludziom no, radykalnie i stanowczo powiedzieć, nie możecie głosować przeciwko sobie, nie możecie dawać oręża w ręce tych, którzy będą walczyć z wami, będą was zwalczać, będą stanowić prawa antyewangeliczne, antychrystusowe. Przecież w końcu to nie naszej religii jest potrzebna polityka, tylko polityce jest potrzebna nasza religia, aby ta polityka była właśnie przyjazną człowiekowi, aby nie było zabijania, aby nie było wojen, aby nie było uśmiercania, aby nie było śmierci żadnego rodzaju. No przecież na sprawę to uważam, że no, każdy kraj powinien zabiegać o to, aby mieć jak Panie najwięcej Andrzeju. Chrześcijan, prawda?
Panie Andrzeju, kwestia tak. Myślę jest przez Pana już przedstawiona jasno i klarownie.
Drugie, czy może się za bardzo rozkręcić?
No właśnie, dajmy szansę też jednym.
Do końca. Tylko chciałem powiedzieć, że na pewno nie robimy wszystkiego, też my również, ja biję się we własne piersi dla obrony życia dzieci, to znaczy w ogóle przed uśmiercaniem dzieci, czy przed śmiercią głodową, ale również organizacje tak jak ONZ, prawda, no, są do tego też poniekąd przeznaczone i chociażby gdybym ja nawet z paliwa, które tankuję, czy z używki, którą bardzo rzadko, ale się kupuje, no, nie palę, nie piję, ale mniejsza to inni to czynią, więc jakieś pieniądze gdyby szły na to ratowanie dzieci właśnie przed śmiercią głodową, przed jakąś chorobą, epidemią i tak dalej, no, mogłoby się to odbywać i to jest do zrobienia i to nie jest wolą Bożą, żeby te dzieci miały umierać, tylko to jest naszym niedbalstwem i naszym niedopełnieniem pełnym Ewangelii, że no, tak jakby myślę słów Pana Jezusa, byłem chory, czy byłem w więzieniu, czy byłem nagi. Mógł zapłać, przepraszam, Bóg zapłać. Że tak może trochę szybko, chaotycznie. No, szczęść Boże, wiele dobra rzeczy na cały nowy rok, całej rodzinie Rady Maryja, osą duchowną, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie Panie Andrzeju za to właśnie wskazanie na konieczność formacji sumienia. I trzeba przyznać, że Kościół od początku swojego istnienia, a więc już 2000 lat, stale bardzo mocno, systematycznie, w ogromnie różnych formach kształtuje to sumienie człowieka i także Kościół w naszej ojczyźnie też już tyle wieków działa i głosi tę prawdę i w porę i nie w porę. I naturalnie, że tak jak episkopat polski zajął stanowisko, żeby naród głosował za takimi politykami, którzy reprezentują taką linię nauki katolickiej i tutaj jest to chyba wystarczające jasno określenie, które pozwala człowiekowi na wybór. Na przykład można było wiedzieć, kto głosował za ochroną dziecka poczętego, czy w innych kwestiach reformy Polski. I tutaj naród właśnie miał zapewne wystarczająco dużo wiedzy, żeby podjąć taką decyzję, jaką uznał. Ale ponownie powracamy tutaj do sedna tematu. Mianowicie, że od samego kapłana żądać, żeby zambony powiedział, powiedzmy, na którą partię głosować, to proszę zauważyć, to jest analogiczna sytuacja, przed jaką stanął Jezus. Jak go zapytano, czy trzeba płacić Cezarowi podatek, czy nie. I wtedy Jezus wskazał na monetę, w której z jednej strony był wizerunek Boga, z drugiej Cezara i powiada, oddaj Bogu to, co się Bogu należy, a Cezarowi to, co się jemu należy. Więc w związku z tym, krótko mówiąc, ambona nie jest od tego, żeby prowadzić jakąkolwiek agitację polityczną, tylko ambona jest od tego, żeby ukazywać te wymiary wiary i moralności, a chrześcijanin powinien tak pracować nad swoją dojrzałością obywatelską, żeby z tych treści wyprowadzić sobie już swoją własną decyzję sumienia. Natomiast to, co powinniśmy tworzyć, to na przykład przy każdej parafii, i jesteście Państwo w różnych parafiach i o różnej aktywności takiej obywatelskiej czy ideowej i wtedy tworzyć, iść do księdza i prosić go, niech ksiądz będzie uprzejmy głosić nam katolicką naukę społeczną, ukazywać, bo my chcemy czegoś więcej, a u nas właśnie tego brakuje. U nas brakuje tego, tej pracy ideowej zarówno w kręgach tych politycznych, jak też i w innych środowiskach, tak też widzimy, że i w parafiach też bardzo potrzebna byłaby taka systematyczna praca ideowa, oczywiście dla tych najbardziej aktywnych, ale powinniśmy o wiele więcej jako naród, jeśli chcemy być światłym narodem, to wydaje mi się, że trzeba w polskim narodzie o wiele wyżej cenić naukę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław Jadwiński-Kawę. Pozdrawiam ojca profesora i ojca prowadzącego i wszystkich rodaków słuchających nas w chwili obecnej. Jeżeli można, chciałbym wyrazić twoją opinię na temat po prostu jak się zachować w sytuacji takiej, w jakiej znaleźliśmy się. Częściowo z naszej winy, a w większej części dlatego, że jesteśmy po prostu oszukiwani. Więc wydaje mi się, że są po prostu dwa światy. Tak jak kiedyś było. Chrystus cierpiał, zginął na krzyżu i powiedział, że wszyscy, którzy za nim pójdą, nie obiecuję im raju na ziemi. Takie samo życie. Cierpienie i walka ze złem. Ponieważ zło atakuje, jest bezwzględne, nie przebiera w środkach i potrafi maskować swoje działanie właśnie z tymi tak zwanymi środkami masowego, powiedzmy, ogłupiania. W ten sposób my, ludzie szukający prawdy i normalnego życia, dajemy się często nabrać tym zwykłym oszustom. I płacimy za to. Ale tak jak Chrystus powiedział, nie możemy użyć broni. Musimy cierpieć. Co w tej sytuacji robić? Czy mamy się nie bronić? Więc musimy się bronić, ale musimy się bronić nie przemocą, nie podstępem, nie kłamstwem. Musimy się bronić prawdą i mądrością. Żeby uzyskać mądrość, musimy dociekać prawdy. Bo cały wszechświat jest budowany na prawdzie. Zło tylko chce go podminować swoim kłamstwem i zniszczyć. Ale żeby znaleźć tą właściwą prawdę, tą prawdę, od której się wywodzi cała prawda, to tą prawdą jest Bóg. Jeżeli my będziemy chcieli znaleźć prawdę, musimy znaleźć tą prawdę w sobie, i musimy, jeżeli tą prawdę poznajemy, właśnie poprzez naukę, jak pan profesor to wspomniał, jak ojciec profesor wspomniał przed chwileczką, poprzez właśnie zdobywanie wiedzy, nauki, czy poprzez naukę zdobywamy wiedzę, musimy się tą wiedzą dzielić, nie możemy tej wiedzy ukrywać. A u nas jest często taka sytuacja, że co ja wiem, to wiem, ja nie powiem, bo i tak mnie nikt nie posłucha, i tak będzie tak, a nie inaczej. Właśnie dlatego tak jest, że ludzie, którzy znają prawdę i mogą tą prawdę głosić, są zastraszani, chcą ich zapędzić do zakrystii, chcą ich wypędzić z parlamentu, chcą ich wypędzić z telewizji, z radia, ze wszelkich środków, które tą prawdę mogą nam, zwykłym ludziom, w zwykłym sensie tym, że korzystającym z tych środków, które nas informują, chcą nas od tego odciąć i chcą nam przekazywać swoje kłamstwa zakamuflowane fałszywym obrazem prawdy. I dopóki my nie zrozumiemy, ale to jest, proszę ojca, temat taki złożony troszeczkę, bo no jest takie powiedzenie, no naród, który się wypiera w swojej historii, no nie ma korzenia, nie ma przyszłości. U nas ludzie nie za bardzo są zainteresowani tą historią. Każdy zainteresowany raczej jest tym, żeby jakoś to życie przeżyć na jakimś możliwie niezłym poziomie, że tak powiem, materialnym, duchowym, to może trochę później, a będziemy starsi. A przecież, jeżeli chcemy jeżeli chcemy tworzyć naszą ojczyznę, ale stworzymy, bo to jest powiedziane, że tak będzie, że z Polski ten promień wyjdzie i pójdzie i poszedł, tylko że jest tłumiony. Po prostu jest tłumiony, tak jak powiedziałem, solidarność od samego początku jest zakłamana, podstawieni są inni ludzie. Ci, którzy mieliby coś do powiedzenia, nie mają nic do powiedzenia, są zastraszeni, oszukiwani i w ten sposób jest cały naród oszukiwany.
Panie Wacławie, dziękujemy za ten głos. Oddajemy tutaj głos księdzu profesorowi.
Z Panem Bogiem. Dziękuję za głos.
Zapłać. Dziękujemy również.
Aha, jeszcze, proszę ojca, jeżeli można, szczęśliwego nowego roku.
Ale rzeczywiście.
Żeby nasi rodacy znaleźli tą prawdę w końcu i żeby nie dawali się oszukiwać.
Dużo błogosławieństwa Bożego na nowy rok.
I tak jest. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję, panie Wacławie. I pozdrawiamy też naszą Polonię w Stanach Zjednoczonych i na kontynencie amerykańskim. I myślę, że już w samej pańskiej wypowiedzi i zarysowana została pewna problematyka okłamywania człowieka, czy zastraszania, czy wypędzania. I też pan Wacław był uprzejmy wskazać na tę najskuteczniejszą broń, którą powinniśmy zastosować. Mianowicie, dlaczego człowiek pozwala się okłamywać? Bo nie jest wystarczająco duchowo dojrzały. Przecież niektóre rzeczy można jakoś ukryć, ale takie fundamentalne, dotyczące życia, prawa człowieka do życia, czy inne rzeczy, przecież w tych kwestiach nie można się pozwolić okłamać, jeśli jest się w najbardziej minimalnym stopniu zdrowym duchowo, zdrowym psychicznie. Tak samo zastraszać. No cóż, ktoś nam może czym zagrozić, drodzy Państwo? Przecież jeśli my mamy nieśmiertelnego ducha, to czego się obawiać? Przecież śmierć ciała to nie jest ostatnie słowo człowieka ani Boga. I w związku z tym, ale właśnie, kiedy człowiek się boi? Kiedy nie ma odpowiedniej dojrzałości, na przykład w kwestii rozumienia prawdy o nieśmiertelności ludzkiej duszy. I wtedy to pozostaje strach i tak dalej. Albo wypędzenia. Drodzy Państwo, we wszechświecie jest dużo przestrzeni. Jeśli w jednym miejscu wypędzą jakiegoś zdolnego ducha, to przecież zdolny duch znajdzie sobie inne miejsce i będzie tworzyć wielkie dzieła, jak na przykład Cyprian Norwid, wypędzony z zajętej ojczyzny Polski pod zaborami, tworzy tam, gdzie go los posyła, umiera w przytułku dla ubogich, bo całą swoją pasję życia na tym wypędzeniu poświęca Bogu, czy też sprawom ludzkim i je w świetnych formach właśnie zawiera, zapisuje i przez to tworzy kulturę polską, praktycznie nieśmiertelną. A więc proszę zauważyć, że rzeczywiście, że jeżeli nie będziemy studiować prawdy, to będziemy rzeczywiście pozwalać się okłamywać, czy zastraszać, czy wypędzać. A przecież dla chrześcijanina każde miejsce jest wyborowe, każdy urząd świetny, a nawet jeśli trzeba przeżyć w najbardziej prostej postaci gdzieś na wioseczce jako ciężko pracujący chłop czy robotnik, to przecież jeśli człowiek żyje uczciwie, rzetelnie, to stamtąd z tej swojej wioseczki szybuje ku niebu jego dusza i cieszy się wiecznie. A więc, drodzy Państwo, ponownie powracamy do tego, żeby rzeczywiście, jak zrozumieliśmy, że pochodzimy od Boga i że życie trzeba uczynić darem, to na to nie ma przeszkód. Wszędzie możemy, w każdym ustroju politycznym, możemy być fenomenalni jako obywatele, jako ludzie, którzy się spełniają na swoim miejscu, gdzie nas Bóg stawia.
Ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus.
38 minut po północy, 31 grudnia, poniedziałek. Gościmy w studio Radia Maria księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza. Być darem dla człowieka jako jedna z miar świętości Jana Pawła II to temat naszych rozmów niedokończonych. Przed momentem przypomnieliśmy i uświadomiliśmy sobie z księdzem profesorem, że rok 2007 rozpoczęliśmy wspólnie uroczystość Bożej Rodzicielki tuż po niedzieli Świętej Rodziny, gdyż 31 grudnia 2006 roku to święto Świętej Rodziny, następny dzień poniedziałek to uroczystość Bożej Rodzicielki. Ten rok kończymy z księdzem profesorem. Można powiedzieć, że to nie przypadek, ale zrządzenie Boże i też prowadzenie Ducha Świętego. I oby 2008 rok też takim był, ponieważ myśli piękne i kształtowanie zgodne z nauką Kościoła katolickiego, więc w duchu wiary, ale też z konkretną bardzo wiedzą i za to jesteśmy wdzięczni. Nasze spotkanie jeszcze 21 minut do godziny pierwszej. Gorąco Państwa zapraszam do współtworzenia naszej audycji. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Mówi Zdzisław z Białegostoku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy bardzo.
Więc witam księdza profesora i ojca prowadzącego. Więc ja tu chciałem co powiedzieć, że mam tu w ręku nasz dziennik z 29-30 września, to jest sobotnio-niedzielny, i który podał takie hasło przedwyborcze. Stosunek do życia zasadniczym kryterium wyborczym. I tutaj podaje, jak kto głosował, jakie ugrupowania jak głosowały. I tutaj niestety muszę stwierdzić, że nasze społeczeństwo nie drgnęło. Po prostu ci, co zgłosowali stuprocentowo za życiem, zostali po prostu niedopuszczeni do rządu, a ci, co byli zwolennikami zaciekłymi tej zmiany konstytucyjnej, to właśnie zwyciężyli. Bo tu trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o tą zmianę konstytucyjną, z miejsca odrzucało tą zmianę PO po prostu. I tutaj tu po prostu, no, co tu dużo mówić, wszelkim przyczyną, praprzyczyną wszelkich mankamentów naszych to jest niski poziom moralny wyborców chrześcijańskich w Polsce. Jak tego nie podniesiemy na wyższy poziom, to ja uważam przynajmniej nic z tego nie będzie. Będą nami rządzili liberałowie i może jeszcze gorsi komuniści. Tyle chciałem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Zdzisławie.
Właśnie, panie Zdzisławie, rzeczywiście, że tutaj ten poziom moralny, on jest zawsze związany także z poziomem intelektualnym i zapewne to jest bardzo ważna praca, taka praca u podstaw nad świadomością naszego narodu, bowiem nasz naród przez szereg dziesięcioleci niestety i w szkolnictwie, i w polityce, i w ekonomii, wszędzie to był poddany procesowi prania mózgów i tę zdeformowaną formę świadomości uszlachetnić i doprowadzić naprawdę do dojrzałej jest bardzo, bardzo trudno, tak jak powiedzieliśmy sobie. I tutaj, drodzy Państwo, myślę, że to jest nasza wspólna praca, nasze wspólne zadanie, by tam, gdzie rzeczywiście jesteśmy, żyjemy, pracujemy, żeby tam wyostrzać ten sposób widzenia człowieka, drugiego człowieka, bo żyliśmy jako Polacy przez wiele dziesięcioleci w ogromnie antyludzkim systemie i w okresie sowieckiego komunizmu, i w okresie nazizmu, i w okresie zaborów. Jednak to człowieczeństwo Polaków było stale wystawiane na pogardę i po prostu nie mogliśmy tworzyć takiego narodu o wielkiej kulturze, wielkim poziomie, także moralnym. I stąd ten apel, i tak rozumiem też głos pana Zdzisława, że jest to apel pod adresem naszego narodu, żeby rzeczywiście, żebyśmy uczynili wszystko, żeby ten poziom podnieść i to się naturalnie przełoży także na udoskonalenie naszej świadomości politycznej, na dojrzewanie polityczne, co jest też ogromnie ważne. I tutaj sądzę, że wszyscy Państwo, którzy tutaj aktywnie udzielacie się i którzy słuchacie, uczestniczycie duchowo w tym procesie właśnie pracy ewangelizacyjnej, ja jestem przekonany, że ta praca wyda w stosownym czasie bardzo piękny i dojrzały owoc także w wymiarze politycznym. Ale na to niestety musimy się uzbroić w cierpliwość i tutaj właśnie dołożyć starań, ale wykazać się odpowiednią aktywnością duchową. To jest, drodzy Państwo, ta aktywność duchowa, ona nie może być sprowadzona tylko do wymiaru religijnego, w sensie takich praktyk religijnych, dlatego że to jest cały żmudny, wielowiekowy proces rodziny katolickiej i naszego katolickiego narodu, żeby rzeczywiście tworzyć wielką kulturę życia chrześcijańskiego, do której należy także polityka. I to, że polityka ma taką postać, a nie inną, to jest wszystko niczym zwierciadło, lustro po prostu tej jakości duchowej naszego narodu. Ogromnie spustoszonej duchowości przez szereg różnych ideologii, których celem było spustoszyć Polskę w wymiarze ducha. Tak jak i teraz, to jest najważniejsze właśnie w historii Polski, żeby ducha narodowego budować w różnych wymiarach, o czym sobie dzisiaj wspólnie medytujemy i właśnie rozważamy.
Dziękujemy bardzo. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kazimierz z Lublina.
Prosimy.
Drugi raz udało mi się połączyć i wejść na antenę Radia Maria. Przy końcu roku chciałbym serdecznie podziękować nie we własnym imieniu, ale myślę, że w imieniu wszystkich tych, którzy się utożsamiają z Polską niepodległą, tą, którą wywalczyła Solidarność razem z całym narodem. Jestem jednym z tych weteranów, którzy w 80 roku wywalczyli Wolny Związek Zawodowy. Może wtedy byliśmy zbytnio idealistami, ale chyba bez tego byśmy tyle nie zrobili, co wtedy udało się przez te 16 miesięcy. Dzisiaj chciałbym bardzo księdzu profesorowi podziękować za te słowa, które w nas jednak wzwalają jakąś wiarę, nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone, że możemy jeszcze to wszystko odbudować, bo naród polski, jak ksiądz mówił, nieraz był w trudnych sytuacjach i jakoś opierając się na swojej tożsamości, związku z Kościołem, z tradycją, potrafił wyjść z tych opresji. Tak wydaje mi się, że dzisiaj również, chociaż trwa wielka walka o panowanie, zapanowanie nad świadomością narodu, wydaje mi się, że te okresowe klęski, w tej chwili wyborcze, one po prostu hartują naród i tą świadomość zwiększają, mimo dominacji tych postkomunistycznych, liberalnych środków przekazu na antenach i w prasie, w telewizji. No to wydaje mi się, że jest skutkiem tych błędów po 89 roku, gdyśmy za bardzo zawierzyli, że wszystko już pójdzie gładko, że to takie będzie perpetuum mobile, że będzie się samo kręciło. I dzisiaj mi wydaje się, że potrzebny jest jakiś nowy, wielki zryw społeczny, bo formuła widać partii, które są tworzone jako zaplecze kadrowe dla obsadzenia stanowisk w strukturach państwa, to jest w dzisiejszych warunkach za mało. Same partie tak słabe kadrowo nie potrafią przeprowadzić generalnych działań dla przebudowy państwa. Przecież społeczeństwo nasze wyszło, można być okaleczone moralnie po latach komunizmu. I dlatego w tej chwili pod koniec roku, przed nowym rokiem, chciałbym się zwrócić do tych wszystkich Polaków, zdrowo myślących, którzy pragną odrodzenia ojczyzny, o to, abyśmy się łączyli w jeden wielki, powszechny ruch Polski Solidarnej. Wydaje mi się, że jest to możliwe, chociaż jest w tym też, podobnie jak w roku 80, duża doza idealizmu, ale bez wiary, wydaje mi się, nie ruszymy. Po prostu trzeba, jak w latach stanu wojennego, pod dachem kościoła, wspólnie z naszymi kapłanami, myśleć o tym lepszym jutrze, o praktycznych działaniach, bo w naszym narodzie tkwi ogromny potencjał intelektualny, który jest do tej pory marnowany. Wydaje mi się, że jest szansa dla aktywności ludzkiej. Takie przegrane, chwilowe, po prostu one powinny nam dodawać po prostu jakiejś rozwagi, że powinniśmy mądrzej wybierać, mądrzej zastanawiać się, wybierać ludzi spośród siebie sprawdzonych i tworzyć oddolnie połączenia organizacji istniejących, indywidualnych ludzi, których się słyszy w Radio Maria, że istnieją ich tysiące ludzi, tylko niezorganizowanych. To, do czego apeluje Robert,
profesor Jerzy Robert
Nowak, tak, popieramy z całego serca. Po prostu niedługo będziemy mieć spotkania opłatkowe w środowiskach naszych lokalnych, w środowiskach kombatantów. Apeluję do tych ludzi, po prostu zbierzmy się, stwórzmy zorganizowaną siłę, bo naród niezorganizowany nigdy nie załatwi swoich spraw. Po prostu to nie oglądajmy się na partie. Niech te partie zabiegają o nas, kiedy będziemy już pewną społeczną siłą.
Panie Kazimierzu,
na tym kończę.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Chciałbym od księdza usłyszeć jakieś słowa, komentarza. Do tego jeszcze jedną sprawę. Serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi Wielgusowi za dzisiejsze przepiękne kazanie w kościele Świętej Rodziny w Lublinie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękuję za takie istotne słowa dla nas wszystkich i dla całej Polski. Jeśli chodzi o solidarność, gratuluję tego zaangażowania w tamtą solidarność. Ja w tym czasie byłem studentem w Lublinie i obserwowałem ten zryw polskiej solidarności i w nim rzeczywiście byli zaangażowani bardzo różni ludzie. I ja sądzę, że powinniśmy bez emocji każdemu, który był zaangażowany w tamten ruch, przyznać po prostu i podziękować za jego zaangażowanie. Na jego sposób. I wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe. Ja sam w 1986 roku pojechałem, miałem taki pierwszy urlop, mój taki trochę przymusowy, i pojechałem do Gdańska w sierpniu. I wtedy były obchody sierpnia, to był 86 rok, i w kościele Świętej Brygidy, i tam przemawiali bardzo różni panowie. Między innymi słuchałem pana Gieremka i innych. A dlaczego słuchałem? Dlatego, że chciałem się zapoznać z duchem Solidarności. I już wtedy, podczas tego tygodnia, robiłem sobie nawet notatki i zauważyłem, że praktycznie od strony ideowej ruch Solidarności jest strasznie zróżnicowany. Obejmuje bardzo różne środowiska ideowe. Ale kto był zaangażowany w Solidarność lat 80. i kto uczynił coś dobrego, żeby jednak rozerwać te straszliwie niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne dla, nie tylko dla ciała narodu polskiego, lecz także dla ducha Polaków, rozerwać te pęta ideologii, temu należy się odpowiedni szacunek i wdzięczność całego naszego narodu. Nie ulegam wątpliwości. I pańskiemu pokoleniu bardzo za to dziękujemy. Ale to była solidarność według mnie, solidarność w walce przeciwko. I ona rezultuje z bardzo takiej charakterystycznej cechy naszego narodu od wielu wieków uciemiężonego, że my jesteśmy mistrzami świata w solidarności, w walce przeciwko komuś czy czemuś, przeciwko wrogom zewnętrznym. Natomiast ja uważam, że wreszcie nadszedł czas w historii Polski na to, żeby zbudować jak istotowo inną solidarność. Na te czasy nam potrzeba budowy solidarności konstruktywnej. Ani przeciwko komuś, ani przeciwko czemuś. My mamy teraz potężną przestrzeń wolności do zagospodarowania i wydaje mi się, że to, o jaką solidarność dzisiaj chodzi i w tych ostatnich latach chodziło, to jest solidarność współpracy. Solidarność wokół wielkich ideałów i spraw. A więc solidarność pozytywna. I dlatego też trzeba tworzyć, trzeba odnowić tego ducha solidarności. To jest możliwe do odnowy, o ile my właśnie zechcemy. Tylko od naszej wolnej woli zależy, czy my Polacy zorganizujemy się, ale w taki ruch twórczy, kiedy sprawy polityczne to będą drugorzędne, natomiast to, co powinno nas jednoczyć, to wspólna praca dla Polski, dla gospodarki, dla polityki, dla człowieka, dla kultury. To jest to, co pan profesor Nowak podkreśla, tworzenie stowarzyszeń. Przecież my dzisiaj mamy możliwość, wolność tworzenia stowarzyszeń, że jeśli 15 ludzi zbierze się, już może powstać stowarzyszenie. I na przykład, jeśli porównam, ile stowarzyszeń mają na przykład Niemcy, to jest coś fascynującego. Tam w każdej najmniejszej miejscowości jest po kilka stowarzyszeń, drodzy Państwo. A u nas? Dlatego też myślę, że to jest bardzo potrzebne. A tutaj praca nad duchem, praca nad ideami, praca nad tą kulturą ducha. To, drodzy Państwo, jeśli my nad kulturą ciała codziennie musimy pracować, to znaczy i codziennie odżywiać to ciało, to proszę sobie wyobrazić, że jeśli my jednego dnia nie zajadalibyśmy tylko, to jakie to jest wyzwanie dla naszego organizmu fizycznego? A teraz proszę porównać to do wymiaru ducha. Jeśli na przykład, jeśli wiele dni, wiele lat przechodzi, że my nie przeczytamy ani jednego zdania, to, drodzy Państwo, łatwiej uśmiercić ducha nie można. I gdybyśmy na przykład przez miesiąc nie zajadali chleba codziennego, czy nie pili wody, czy coś jeszcze, witamin nie spożywali, to nasz organizm po miesiącu czasu byłby umarłym. I tak jest porównywalnie, panie Kazimierzu i drodzy Państwo, porównywalnie jest też i z potencjałem intelektualnym i w ogóle duchowym człowieka. Jeśli my jednego dnia nie byliśmy aktywni duchowo, to jest, drodzy Państwo, ogromna strata. I stąd, jeśli chcemy być dojrzałym duchowo narodem, to tak jak codziennie zajadamy chleb, to tak codziennie powinniśmy dumać nad prawdą, badać prawdę, studiować prawdę, czytać prawdę, dzielić się i prawdą z Biblii, z Pisma Świętego i z innych dzieł. Wielkie dzieła, mamy tyle wielkich dzieł, nawet samych Polaków. I czasami oczy Polaka nie widzą, na przykład dzieł Norwida, nie widziały dzieł Norwida. Jak można być Polakiem bez dzieł Norwida, Mickiewicza, Słowackiego czy innych? Ileż tam jest mądrości. Ale właśnie, i stąd też ja uważam, i to chciałbym bardzo mocno wyakcentować, że ponad podziałami politycznymi, społecznymi, powinniśmy tworzyć potężną, nowoczesną, niezwykle dynamiczną solidarność, ale pozytywną, konstruktywną solidarność wokół wspólnej pracy. Powinniśmy przechodzić ponad podziałami politycznymi, bo jak my się tak, przepraszam za to wyrażenie, ale ono jest takie dosłowne, jak my się wpakujemy w te batalie polityczne, to po prostu będziemy dalej żyć duchem walki, będziemy walczyć ze sobą i ze wszystkimi dookoła, ale kto z takiej postawy ma jakikolwiek pożytek? Natomiast jeśli wspólnie położymy, czy ludzie polityki, jeśli wspólnie będziemy budować, ale to trzeba bardzo mocno wyakcentować, twórczą postawę Polaków idącą ponad podziałami polityki, bo polityka nie jest ani najważniejszym, ani jedynym wymiarem istnienia narodu i człowieka i powinna mieć drugorzędną rolę i tak też będzie, im dojrzalszym będzie nasza polska duchowość.
Księże profesor, że bardzo gorąco dziękujemy za poświęcony czas, za podzielenie się swoimi przemyśleniami, mądrością, wiedzą, doświadczeniem na taką solidarność na nowy 2008 rok. I tworzenie takiej solidarności prosimy na zakończenie o Boże błogosławieństwo, jak również pamiętamy w modlitwie, życząc, aby ten nowy rok 2008 obfitował w łaskę Bożą, w dobroć, serdeczność od ludzi, jak również to, co chyba najtrudniejsze, zrozumienie tych zamiarów, tych słów, które mówi profesor. Zrozumienie, przyjęcie i wcielenie w życie, aby nie tylko profesor z mównicy swojej to rozumiał, ale również aby każdy, kto słucha, umiał to wcielić w życie i jeszcze pociągnął za sobą innych.
Ja bardzo mocno wierzę w mój umiłowany naród i jestem przekonany, że nas Polaków w tej godzinie dziejowej, tak jak wielokrotnie stać było na wspaniałą solidarność, aż do przelewu krwi, także wierzę bardzo mocno, że może nie trzeba będzie nam Polakom przelewać krwi, ale warto wylać trochę potu dla solidarności tej, o której nadmieniliśmy sobie i niech będzie mi wolno wypełnić życzenie ojca Benedykta i pobłogosławić naszej ojczyźnie i narodowi i też wszystkim państwu słuchającym, a także naszej Polonii w różnych krajach i kontynentach świata na ten nowy rok pański. I też prosić o modlitwę w intencji i polskich uczelni, uniwersytetów, naszego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i w intencji wszystkich Polaków. Módlmy się, twórzmy solidarność, zauważajmy każde najmniejsze dobro w każdym drugim człowieku, niezależnie od różnych różnic, które są z jednej strony twórcze, a z drugiej strony mogą być jakąś przeszkodą na drodze, wspólnej drodze, przecież do Boga i do nieba. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi, strzeże, umacnia, oświeca i obdarza wszelkimi łaskami, wszechmogący, miłosierny, sprawiedliwy i każdego z was i cały nasz polski naród, miłujący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże księdzu profesorowi. Ksiądz profesor dr habilitowany Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa oraz dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, był naszym i Państwa gościem.